Let us bow our heads just a moment.
Skłońmy nasze głowy na chwilę do modlitwy. Łaskawy nasz Ojcze Niebieski, jest to naprawdę przywilejem, że możemy zbliżać się do Ciebie, naszego Boga i Zbawiciela. Wysłuchawszy tej wspaniałej pieśni, jak wielkim Ty, jesteśmy głęboko poruszeni, ponieważ wiemy, że Ty jesteś wielki. I modlimy się, aby Twoja wielkość okazała się nam na nowo tego popołudnia, kiedy będziemy przemawiać. A przypadło mi w udziale pierwszy raz od wielu lat cofnąć się w przeszłość mojego życia. I dlatego proszę, o Panie, abyś darował mi siły i czego potrzebuję w tej godzinie. Aby wszystkie błędy, jakie w życiu popełniłem, były dla innych tylko stopniami prowadzącymi ich bliżej do Ciebie. Spraw to, Panie, aby grzesznicy zobaczyli te odciski stóp w piasku czasu i aby prowadziły ich one do Ciebie. Prosimy o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. Możecie usiąść. Czy mógłbyś pomodlić się nad tymi chusteczkami, zanim rozpoczniesz? Chętnie. Przygotowane są te tutaj i tamte. Dobrze, dziękuję. Brat Glover, którego znam już sporo lat, to uświęcony człowiek. Miałem zaszczyt przebywać z nim przez chwilę wczoraj wieczorem. Powiedział mi, że przez pewien czas był unieruchomiony dla rekonwalescencji, odpoczywał. Ale teraz, mając 75 lat, powraca do służby dla Pana. Kiedy to usłyszałem, poczułem się o połowę mniej zmęczony. Myślałem, że jestem zmęczony, lecz teraz wydaje mi się, że nie jestem. On właśnie położył tu przede mną chusteczki w postaci kopert i tak dalej, w których one się znajdują i przygotowane do wysłania. Otóż ktokolwiek z Was, słuchaczy radiowych albo obecnych tutaj, kto pragnie jedną taką chusteczkę, a Wy będziecie chcieć, Świątynia Anioła Pańskiego rozsyła je ciągle, bez przerwy. Możecie napisać wprost do Angelus Temple i oni będą się modlić nad nimi, ponieważ zapewnię Was, że to jest biblijne, to jest obietnica Boża. A gdybyście życzyli sobie, abym ja modlił się nad chusteczką dla Was, mogę chętnie to zrobić. Napiszcie mi tylko na skrytkę pocztową 325 Jeffersonville, pisze się JEFFERSONVILLE, Jeffersonville, Indiana. Albo jeśli nie zapamiętacie numeru skrytki pocztowej, napiszcie tylko Jeffersonville. To małe miasteczko, około 35 tysięcy mieszkańców. Wszyscy mnie tam znają. Chętnie będziemy się modlić nad chusteczką i wyślemy ją do Was. Otóż czyniąc to, mieliśmy wielkie powodzenie, ponieważ otrzymacie z tym razem krótki list, informujący, że ludzie na całym świecie modlą się każdego poranka o godzinie 9 i o godzinie 12 i o godzinie 3. Możecie sobie wyobrazić, o której godzinie nocy muszą wstawać do tej modlitwy ci, którzy mieszkają w innych stronach świata. Jeśli więc wszystkie te tysiące i dziesiątki tysięcy zanoszą swoje modlitwy do Boga w tym samym czasie za tę usługę w sprawie waszej choroby, Bóg po prostu nie może tego odrzucić. Tak więc, jak powiedziałem, nie mamy żadnych programów, nie chcemy ani centa pieniędzy. My po prostu, jeśli możemy Wam pomóc, po to właśnie tu jesteśmy. Ktoś przynosi następny stos chusteczek. Otóż, jeśli nie macie chusteczki, a chcecie, aby Wam wysłać, to napiszcie i tak. Jeśli nie będziecie potrzebowali jej zaraz, trzymajcie ją w Biblii, w Księdze Dziejów Apostolskich, rozdział 19. To będzie jak gdyby taka mała biała przepaska wysłana do Was wraz z instrukcją, jak wyznać najpierw swoje grzechy. I dziękuję. W jaki sposób wyznać swoje grzechy? Nigdy nie wolno próbować otrzymać coś od Boga bez pojednania się najpierw z Bogiem. A potem w niej zostaniecie pouczeni, aby wezwać sąsiadów i swojego pastora, Jeśli w swoim sercu macie coś przeciwko komuś, idźcie najpierw i uporządkujcie to, a potem wróćcie. Następnie zaś módlcie się, miejcie spotkanie modlitewne u siebie w domu i przypnijcie tę chusteczkę do swojej bielizny, potem zaś wierzcie Bogu. A codziennie o tych 3 godzinach po całym świecie będą ludzie modlić się, tworząc łańcuch dookoła świata. To będzie waszą własnością, zupełnie bezpłatnie, jak tylko napiszecie. Nie będziemy do was pisać, aby upominać się u was o zapłatę i przedstawiać wam jakiś program, który mamy. Chcemy, abyście popierali program, ale nie mamy nic, co moglibyście popierać, rozumiecie? To więc nie jest po to, aby zdobyć wasz adres. To jest tylko usługa i służba pańska, jaką staramy się dalej prowadzić. Skłońmy teraz swoje głowy. A jeśli jesteś wśród słuchaczy radiowych, weźmij swoją własną chusteczkę i połóż na nią swoją rękę, kiedy będziemy się modlić. Łaskawy Panie, przynosimy Ci te małe pakieciki. Być może niektóre wyglądają, jakby były tam małe kaftaniki dla dziecka, albo maleńkie podkoszulki, albo para małych bucików, czy coś innego. Chusteczka, która pójdzie do chorych i dotkniętych niemocami. Panie, i my czynimy to według Twojego słowa. Gdyż czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich, że ludzie brali od ciała Twojego sługi Pawła chustki i przepaski, ponieważ wierzyli, że Twój duch spoczywa na tym człowieku, a nieczyste duchy wychodziły z nich, a niemoce i choroby opuszczały ich, ponieważ wierzyli. A teraz uświadamiamy sobie, że nie jesteśmy, o Panie, świętym Pawłem, ale wiemy, że Ty ciągle pozostajesz Jezusem. Prosimy, abyś uhonorował wiarę tych ludzi. A jest powiedziane, kiedy Izrael, usiłując być posłusznym Bogu, wpadł w zasadzkę. Przed nimi było morze, po obu stronach góry, a z tyłu zbliżała się armia Faraona. Pewien człowiek powiedział, że Bóg spojrzał zagniewanym okiem w dół poprzez ten słup ognisty i morze przestraszyło się i ustąpiło samo, czyniąc dla Izraela ścieżkę dla przejścia do ziemi obiecanej. O Panie, spojrzyj w dół ponownie, kiedy te paczuszki będą kładzione na chore ciała ku czci Twojego żywego słowa. Niechaj choroba przestraszy się. Spojrzyj poprzez krew Twojego Syna Jezusa, który umarł, aby dokonać tego pojednania. Niech nieprzyjaciel przestraszy się i odstąpi, aby ci ludzie mogli wejść w obietnicę, że przede wszystkim jest Twoim pragnieniem, abyśmy prosperowali w zdrowiu. Udziel tego, Ojcze, gdyż wysyłamy to z tym nastawieniem w naszych sercach. I to jest naszym zamiarem. Wysyłamy to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Thank you, Brother Glover. Thank you, sir. Now tonight being the closing.
Ponieważ dzisiaj jest zakończenie tej części przebudzenia, nie wiem, czy to będzie transmitowane, czy nie, lecz chciałbym powiedzieć, jeśli nie będzie, do słuchaczy radiowych, że były to jedne z najwspanialszych zgromadzeń, jakie miałem w ciągu wielu, wielu lat. Zdrowe, najmilsze i najbardziej zgrane zgromadzenie, w jakim uczestniczyłem od długiego czasu. Jesteśmy na antenie od 4:15, bracie. Słuchają wszędzie, w południowej Kalifornii, na wyspach i na statkach. Dzwonią do nas. Masz więc wielkie audytorium. Tysiące i dziesiątki tysięcy. Dziękuję. To bardzo dobrze. Miło mi to słyszeć. Niech Bóg błogosławi was wszystkich. Niewątpliwie zawsze miałem w sercu ciepłe miejsce dla zboru Angelus Temple, gdyż on opowiada się za pełną Ewangelią Jezusa Chrystusa. A teraz wydaje mi się to jeszcze bardziej osobiste. Wygląda na to, że po spotkaniu się ze wszystkimi, doświadczeniu ich wspaniałego ducha, zdaje się, jakbym był teraz jednym z was bardziej niż poprzednio. Niech was Bóg błogosławi. To jest moja modlitwa.
Thank you kindly.
Dziękuję uprzejmie.
Now, it was given out that today I was to
Zostało ogłoszone, że dziś mam do was mówić przez chwilę o czymś takim jak mój życiorys. To dla mnie trudne. To będzie pierwsza moja próba poruszenia tego tematu od wielu lat. Nie będę miał czasu wchodzić w szczegóły, lecz pokażę tylko jego część. Otóż popełniłem w tym wiele błędów. Zrobiłem dużo rzeczy, które były złe. Pragnąłbym, by ani dla was słuchających przez radio, ani dla was tutaj obecnych, moje błędy nie były kamieniami dla potykania się, lecz stopniami pozwalającymi wam przyjść bliżej do Pana Jezusa. Potem dziś wieczorem mają być rozdane karty modlitewne na wieczorne nabożeństwo uzdrawiające. Otóż, kiedy mówimy o nabożeństwie uzdrawiającym, nie znaczy to, że będziemy kogoś uzdrawiać. Będziemy modlić się za kogoś. Bóg dokonuje uzdrowienia. On był po prostu bardzo łaskawy względem mnie, wysłuchując modlitwy. Rozmawiałem pewnego czasu z menadżerem słynnego ewangelisty, a pytano o to, dlaczego ten ewangelista nie modli się za chorych. A ten ewangelista odpowiedział menadżerowi moich zgromadzeń, że ten ewangelista wierzy w boskie uzdrowienie, ale gdyby zaczął modlić się za chorych, przerwałoby to jego usługę, ponieważ jest popierany przez kościoły. Wiele kościołów i wiele z nich nie wierzy w boskie uzdrowienie. Ja mam szacunek i respekt dla tego ewangelisty, ponieważ on zajmuje swoje miejsce, swój posterunek, za który jest odpowiedzialny. Ja nigdy nie mógłbym zająć jego miejsca i wątpię, czy on mógłby zająć moje miejsce. My wszyscy mamy jakieś miejsce w Królestwie Bożym. Jesteśmy wszyscy połączeni razem. Różne dary, lecz ten sam duch. Różne przejawy, chciałem powiedzieć, lecz duch ten sam. A więc dziś wieczorem nabożeństwo rozpocznie się, myślę, że mówiono, iż koncert zaczyna się o 6:30. Także wy, którzy słuchacie przez radio, przyjdźcie tego posłuchać. To będzie piękne, zawsze tak jest. Chcę też powiedzieć, że karty modlitewne zostaną rozdane zaraz po tym zgromadzeniu. Zaraz jak tylko to zgromadzenie zostanie zakończone. Jeśli jesteś tutaj i chcesz kartę modlitewną, poinstruowano mnie przed chwilą, że mój syn lub brat Mercer albo brat Gold będą rozdawać karty modlitewne, zostań tylko na swoim miejscu. Jak tylko nabożeństwo się zakończy, pozostań na miejscu, aby chłopcy mogli jak najszybciej przejść wzdłuż rzędów i rozdać karty jak najszybciej. Będzie to na balkonach i na dole, gdziekolwiek jesteś. Pozostań na miejscu, a chłopcy będą wiedzieć, że jesteś tam, aby otrzymać kartę modlitewną. A potem wieczorem będziemy się modlić za chorych. Jeśli Pan nie zmieni moich myśli, chcę dziś wieczorem wygłosić kazanie na temat "Pokaż nam Ojca, a wystarczy nam". Chciałbym teraz po południu, rozpoczynając ten temat życiorys, przeczytać tekst, który znajduje się w liście do Hebrajczyków, rozdział 13. I zacznijmy czytać od wiersza 12. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Taki więc jest nasz tekst. Bowiem jeśli to jest życiorys albo coś dotyczącego istoty ludzkiej, nie gloryfikujemy tego. A szczególnie w przeszłości człowieka, jeśli ona była tak ciemna, jak była moja. Ale pomyślałem, że jeśli czytamy Słowo Boże, Bóg pobłogosławi to Słowo. Moją myślą przewodnią jest: nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Ja wiem, że bardzo lubicie Los Angeles. Macie prawo, to wielkie, piękne miasto. Ma wprawdzie smog i inne rzeczy, jednak to piękne miasto ze wspaniałym klimatem. Ale to miasto nie może trwać nadal. Musi nastąpić jego koniec. Stałem w Rzymie, gdzie panowali ci wielcy cesarze i innych miastach, o których myśleli, że zbudują je nieśmiertelne, a trzeba było kopać 20 stóp, aby tylko znaleźć ich ruiny. Stałem tam, gdzie faraonowie mieli swoje wielkie królestwa i trzeba kopać głęboko w ziemi, aby znaleźć ślady ich panowania. Wszyscy lubimy myśleć o naszych miastach i miejscach, gdzie mieszkamy. Ale pamiętajcie, to nie może się ostać. Kiedy byłem małym chłopcem, często chodziłem do pewnego dużego klonu. W moich stronach rodzinnych jest dużo twardego drzewa. Mieliśmy te klony, tak zwany klon cukrowy, a także to, co nazywamy twardym klonem i miękkim klonem. To gigantyczne drzewo było najładniejsze ze wszystkich. Kiedy wracałem z pola, z pracy, przy sianie i przy żniwach, lubiłem przychodzić do tego drzewa, siadać pod nim i patrzeć w górę. Oglądałem jego potężne konary, kołyszące się na wietrze i wspaniały, ogromny pień. Mówiłem sobie, wiecie, to drzewo będzie tu chyba stało setki i setki lat. Niedawno znowu widziałem to stare drzewo, ale to już jest tylko pniak. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego. Nic z tego, na co możemy patrzeć tu na ziemi, nie będzie trwać zawsze. Musi mieć swój koniec. Wszystko, co śmiertelne, musi ustąpić miejsca nieśmiertelności. To też bez względu na to, jak solidnie budujemy nasze autostrady, jak mocne tworzymy konstrukcje, to wszystko musi przeminąć, gdyż nic doczesnego nie może przetrwać. Tylko to, co niewidzialne, trwa. Pamiętam dom, w którym mieszkaliśmy. Była to chata z okrąglaków, ze szparami uszczelnionymi gliną. Wielu pewnie nie widziało nigdy lepianki uszczelnionej gliną. Ale te wielkie belki tej starej chaty były zlepione gliną. Mnie się wydawało, że ten dom będzie stał setki lat. Ale wiecie, teraz tam, gdzie stała ta chata, jest osiedle mieszkaniowe. Jest to tak odmienne. Wszystko się zmienia. Przypominam sobie mojego ojca. Był on niedużego wzrostu, krępy mężczyzna, bardzo silny. I był to jeden z najsilniejszych, niskich ludzi, jakich znałem. Spotkałem pana Kutza, który pracował z moim ojcem w lesie, przy drewnie. Był on drwalem. Mniej więcej rok temu. Jest to mój bardzo dobry przyjaciel i diakon w pierwszym zborze baptystycznym. Powiedział do mnie, Billy, ty powinieneś być naprawdę silnym człowiekiem. Nie, panie Kutz, nie jestem, odpowiedziałem. Gdybyś był po ojcu, to byłbyś taki. Widziałem tego człowieka, który nie ważył ani 70 kilo, jak sam jeden załadował na wóz belkę, która ważyła ponad 400 kilo. On po prostu wiedział, jak to się robi. Był silny. Widzę go, jak przychodzi do domu i myje się przed obiadem, kiedy matka go zawołała. Mieliśmy też starą jabłoń przed domem oraz trzy albo cztery mniejsze wzdłuż w kierunku tylnej strony domu. Na środkowym drzewie było wyglądające staro szkło, rozbite, lustro, dużego rozmiaru. Było to przymocowane do drzewa paroma gwoździami wbitymi w pień i zagiętymi. Coś, co wy stolarze, którzy słuchacie, nazwalibyście haczykami do wieszania odzieży. Były to zagięte gwoździe utrzymujące to szkło. Był też tam stary cynowy grzebień. Ilu z was widziało kiedy taki starodawny cynowy grzebień? Dobrze go pamiętam. Dalej była tam mała ławka do mycia, deska z idącą skośnie nogą od spodu przybita do drzewa. Małą, starą, na wpół zardzewiałą pompą pompowaliśmy wodę i tam myliśmy się pod tym starym drzewem. A mama zwykle brała worki po mące i robiła z nich ręczniki. Czy ktoś kiedy używał ręcznika z worka po mące? Jestem pewien, że teraz czuję się jak w domu. O, te duże, stare, szorstkie ręczniki. Kiedy mama nas wykąpała, czuliśmy się zawsze przy wycieraniu, jakby zdzierała z nas skórę. Dobrze pamiętam te stare worki po mące. Ona powyciągała niektóre nici, aby zrobić małe zawijasy, aby to w ten sposób jakby przyozdobić. Ilu z was spało na słomianym sienniku? Powiem, że jestem zaskoczony. Ilu wie, co to jest łuskowa poduszka? Bracie Glover, teraz czuję się już naprawdę jak w domu. Siennik wypchany słomą? Nie tak dawno z takiego spadłem. A to było... O, to było dobre spanie. Chłodne? A w czasie zimy przykrywali nas pierzową pościelą, wiecie. A następnie musieli na nas kłaść kawałek brezentu, ponieważ przez szpary chaty wiało śniegiem, wiecie. Kiedy te stare gąty, wystrugane z klepek, odchylały się, zawiewało śniegiem do środka. O, żywo to sobie przypominam. O, tu będziecie musieli się poddać. Była zrobiona z łusek zbożowych. Szczotka do golenia z łusek zbożowych. On brał mydło, które matka przyrządzała z ługu, nawilżał i nanosił na twarz tą szczotką z łusek zboża i golił się starodawną prostą brzytwą. A w niedzielę brał kawałki papieru, wkładał naokoło kołnierza. Wtedy nosili celuloidowe kołnierze i owijał tak koło kołnierza, aby piana nie dostała się na kołnierz jego koszuli. Czy kiedy coś takiego widzieliście? Coś takiego. Pamiętam stare małe źródełko tam w dole, gdzie chodziliśmy napić się wody. I wodę nabieraliśmy ze starego czerpaka z dyni. Ilu widziało czerpak zrobiony z dyni? A w ogóle ilu z was pochodzi z Kentucky? Popatrzcie na tych Kentuckian! O, jestem w samym... Myślałem, że to są sami mieszkańcy Oklahoma i Arkansasu, ale wygląda na to, że napływa tu Kentucky. No tak, kilka miesięcy temu w Kentucky natrafiono na złoża ropy, więc być może niektórzy już stamtąd uciekają. Pamiętam także, jak tato przychodził i mył się przed wieczerzą, wygarniał rękawy i pokazywał swoje krótkie, mocne ramiona. Kiedy poruszał rękami i rzucał wodę na twarz, jego mięśnie po prostu upychały się w jego krótkich ramionach. Mówiłem sobie, wiecie co? Mój tato dożyje 150 lat. On był taki silny, ale zmarł, mając 52. Rozumiecie? Nie mamy tu miasta trwałego. Tak jest. Nie możemy być tu stale. Zróbmy teraz wszyscy małą wycieczkę. Każdy z was tutaj ma swój życiorys, tak samo jak ja. I dobrze jest od czasu do czasu powędrować ścieżką wspomnień, czy nie tak? Chodźmy wstecz. Cofnijmy się wszyscy na chwilę w przeszłość, z powrotem do podobnych przeżyć z czasu dzieciństwa. Teraz więc pierwsza część tego życiorysu. Ja tylko krótko to poruszę, ponieważ jest to w tej książce, a wielu z was ma tą książkę. Urodziłem się w małej chacie górskiej wysoko w górach Kentucky. Mieliśmy jedną izbę, w której mieszkaliśmy, bez dywanu na podłodze, nawet bez drewna na podłodze. Była to po prostu goła ziemia. Naszym stołem był pniak, odcięty wierzch pniaka z trzema nogami. Wszystkie te małe branchamy gromadziły się dookoła, a także na zewnątrz tej małej chaciny tarzali się. Wszyscy ci mali braciszkowie wyglądali jak statku torbaczy, tarzających się w prochu. Było nas dziewięciu i jedna dziewczynka. I ona naprawdę miała twarde życie wśród tej gromady chłopców. Nawet dzisiaj jeszcze musimy ją szanować z powodu tego, co robiliśmy wtedy. Ona nie mogła wszędzie z nami chodzić, bo ją odpędzaliśmy, ponieważ była dziewczynką. Dlatego jej z trudem przychodziło to znosić. Przypominam sobie, że za tym stołem mieliśmy tylko dwa krzesła, a one były zrobione z kory drzewnej. Po prostu połączone młode gałęzie byle jakiej hikory, a ich dno poprzetykane hikorową korą. Czy ktoś kiedykolwiek widział hikorowe krzesło? Tak. Słyszę jeszcze mamę... O, później, kiedy znaleźliśmy się gdzie indziej, gdzie mogła już mieć drewnianą podłogę, z tymi maluchami u fartucha i odgłos tego bujającego się starego fotela. Pamiętam, że kiedy chciała przeszkodzić tej dzieciarni, aby nie wychodzili za drzwi, gdy prała albo robiła co innego, wtedy przewracała to krzesło i ustawiała go w drzwiach jak barykadę, aby ci malcy nie wychodzili, jak musiała iść do źródła po wodę i tak dalej. Matka miała 15 lat, jak się urodziłem. Tato miał 18. Ja byłem pierwszy z tych dziewięciu dzieci. Powiedzieli mi, że tego poranka, jak się urodziłem, byliśmy bardzo ubodzy, najubożsi z ubogich. W tej małej chatce nie mieliśmy nawet okna. Były tylko małe drewniane drzwiczki do otwierania. Wątpię, czy kiedyś widzieliście coś takiego. Małe drewniane drzwiczki, które służyły zamiast okna. W ciągu dnia były otwarte, na noc się je zamykało. Nie mogliśmy sobie wtedy włączyć światła elektrycznego, ani nawet palić lampy naftowej. Mieliśmy tak zwaną lampę tłuszczową. Nie wiem, czy w ogóle wiecie, co to była lampa tłuszczowa. Co wy? A czy kiedyś paliliście knot sosnowy? Bo weźcie tylko jakiś sosnowy knot, zapalcie go i połóżcie go na jakiejś pokrywce, będzie się palił. Trochę to dymiło, ale oni i tak nie mieli mebli, więc nie było czego zadymić. Ten dym roznosił się po chacie. Ciągnęło dobrze, bo dach miał mnóstwo szpar, którymi mogło ciągnąć. Urodziłem się 6 kwietnia 1909 roku. Oczywiście dzięki temu, jak wiecie, mam teraz nieco ponad 25 lat. Matka mówiła, że tego poranka, kiedy się urodziłem, otworzyli to okno. Nie mieliśmy lekarzy, była tam położna. Tą położną była moja babcia. Gdy więc się urodziłem i pierwszy raz zacząłem krzyczeć, matka chciała zobaczyć swoje dziecko, a ona sama nie była niczym więcej niż dzieckiem. Otworzyli więc to małe okienko o samym świcie, około 5 godziny. Na krzaczku siedział rudzik. Wy wszyscy widzieliście to zdjęcie w książce zawierającej mój życiorys. Ten rudzik siedział i śpiewał na całe gardło. Zawsze lubiłem rudziki. Wy chłopcy, którzy słuchacie przez radio, nie strzelajcie moich ptaków. To są moje ptaszki. Czy słyszeliście kiedy tę legendę o rudziku, skąd się wzięło jego czerwone podgardle? Zatrzymam się tutaj na chwilę. Jak to się stało, że ma czerwoną pierś? Pewnego dnia umierał na krzyżu król królów. On bardzo cierpiał, a nie było nikogo, kto przyszedłby do niego. Nie miał nikogo, kto by mu pomógł. Lecz był taki mały brązowy ptaszek, który chciał wyrwać te gwoździe z krzyża. I on podlatywał ciągle do tego krzyża i szarpał za nie. Lecz był za mały, aby je wyciągnąć. I tylko ubroczył swoje całe małe piersi we krwi. Od tego czasu jego pierś jest czerwona. Nie strzelajcie, chłopcy, do niego. Pozostawcie go w spokoju. On siedział z boku koło okna i świergotał, tak jak śpiewają rudziki. Tato odepchnął to okno, a kiedy oni pchnęli te małe okienne drzwi, matka powiedziała, że to światło, które widzicie na zdjęciu, wirując przeszło przez okno i zawisnęło nad łóżkiem. Babcia nie wiedziała, co na to powiedzieć. Nie byliśmy religijną rodziną. Moi przodkowie byli katolikami. Jestem z pochodzenia obustronnym Irlandczykiem. Mój ojciec jest czystym Irlandczykiem, Branham. Matka jest z domu Harvey. Z tym tylko, że jej ojciec ożenił się z Indianką z plemienia Cherokee. I to naruszyło tą linię irlandzkiej krwi. Ani ojciec, ani matka nie chodzili do kościoła. Nie mieli ślubu w kościele. I nie mieli w ogóle żadnej religii. Tam w górach nie było nawet katolickiego kościoła. A więc z pierwszymi osadnikami przyszło tam dwoje Branhamów. I z nich pochodzi cały ten ród Branhamów. To jest rodowód mojej rodziny. Kiedy więc otworzyli to okno i to światło tam stanęło, nie wiedzieli, co mają robić. Tato kupił sobie, opowiadała mama, nowy kombinezon na tę okazję. Stał z rękami za pazuchą tego kombinezonu, jaki wtedy nosili robotnicy leśni i drwale, i to ich przestraszyło. Gdy miałem około 10 dni, wzięli mnie do małego kościółka baptystycznego, zwanego Królestwem Torbaczy. Zbór Baptystyczny Królestwa Torbaczy. To ci nazwa. Bywał tam stary kaznodzieja objazdowy. Starodawny kaznodzieja baptystyczny przejeżdżał tamtędy mniej więcej raz na 2 miesiące. Ludzie miewali razem krótkie nabożeństwo, śpiewali kilka pieśni, ale kazanie mieli tylko wtedy, jak przyjechał ten kaznodzieja. Płacili mu co roku workiem dyni lub czymś podobnym, co wyhodowali, aby mu dać. Ten stary kaznodzieja przybył i oni modlili się o mnie, kiedy byłem małym chłopcem. To była moja pierwsza podróż do kościoła. Kiedy miałem troszkę ponad 2 lata, miało miejsce pierwsze widzenie. Otóż w górach mówiło się o tym, że przyszło to światło. Próbowano więc to sobie wyjaśnić. Niektórzy mówili, że musiało to być słońce odbijające się od zwierciadła w chacie, tylko że tam nie było zwierciadła, a i słońce nie wzeszło, bo było zbyt wcześnie, 5 godzina. Później oni po prostu przestali się tym zajmować. A kiedy miałem, przypuszczam, niespełna 3 lata, muszę być uczciwy. Są tu rzeczy, których nie lubię mówić. I chciałbym to ominąć i nie mówić tego. Jednak należy mówić prawdę, choć to dotyczy was albo waszych bliskich. Bądźcie w tym szczerzy, a będzie zawsze tak samo. Mój ojciec był daleki od religijności. Był typowym chłopcem, góralem, który ciągle bez przerwy pił. Nabawił się kłopotów z powodu pewnej bójki. 2 czy 3 ludzi zostało nieomal zabitych, kiedy oni się bili, strzelali i kłuli nożami podczas jakiejś zabawy tam w górach. A tato był jednym z prowodyrów w tej bijatyce. Ponieważ został zraniony jego przyjaciel i uderzył kogoś krzesłem, ten człowiek miał nóż i chciał nim pchnąć w serce przyjaciela taty, leżącego na podłodze, zaś tato stanął po jego stronie. Musiała to być naprawdę okropna bitwa. Ponieważ aż z Burksville, oddalonego o wiele mil, przysłali szeryfa na koniu po ojca. Ten człowiek leżał prawie umierający. Być może ktoś z jego bliskich teraz słucha. Wymienię jego nazwisko. Nazywał się Will Yarbrough. Prawdopodobnie niektórzy z jego chłopców są w Kalifornii. On był zbirem, potężnym mężczyzną. Zawił własnego chłopca sztachetą z płotu. Był więc bardzo mocnym i nikczemnym człowiekiem. Była więc wielka bitwa na noże pomiędzy nim a tatą. Mój tato o mało nie zabił tego człowieka. I dlatego musiał uciekać i opuścić Kentucky i przedostać się przez rzekę do Indiany. On miał brata, który w tym czasie mieszkał w Louisville, Kentucky, i był wicedyrektorem tartaku. Tato przyszedł tam, aby odszukać starszego brata. Tato był najmłodszym z tych chłopców, a było ich 17 rodzeństwa. Poszedł więc szukać starszego brata. I nie było go prawie przez rok. Nie mógł wrócić, ponieważ był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości. Potem otrzymaliśmy od niego wiadomość z listu podpisanego innym nazwiskiem, lecz powiedział matce, jak będzie się z nią kontaktował. A następnie pamiętam pewnego dnia źródło, które było tuż za domem. Między mną a moim młodszym bratem było 11 miesięcy różnicy wieku i on jeszcze chodził na czworakach. Miałem w ręce duży kamień i chciałem mu pokazać, z jaką siłą potrafię rzucić tym kamieniem w błoto, gdzie woda wsiąknęła i utworzyła błotnisty grunt. Usłyszałem ptaka śpiewającego w górze na drzewie. Pojrzałem w górę na to drzewo, a ptak odleciał. A gdy to się stało, przemówił do mnie jakiś głos. Wiem, że myślicie, że nie mogę tego pamiętać. Ale Pan Bóg, który jest sędzią, ziemia i niebo z wszystkim, co jest na nich, wiedzą, że mówię prawdę. Gdy ten ptak odleciał, rozległ się jakiś głos z miejsca, gdzie na drzewie siedział ten ptak, jakby wiatr uwięziony w krzaku. I powiedział, będziesz mieszkał w pobliżu miasta o nazwie New Albany. I rzeczywiście, od czasu, kiedy miałem 3 lata, aż do tego czasu, mieszkałem w odległości 3 mil od New Albany, Indiana. Wszedłem do domu i powiedziałem o tym matce, ale ona chyba myślała, że miałem jakieś urojenia. Później przeprowadziliśmy się do Indiany i ojciec pracował u pana Watten, bogatego człowieka. Jest to właściciel gorzelni Wattena i posiada wiele akcji. Jest multimilionerem i ma udziały w klubach bejsbola i tak dalej. Potem mieszkaliśmy tam w pobliżu. Ponieważ tato był ubogi, a nie mógł obejść się bez picia, więc poszedł produkować wódkę w destylarce. To było przyczyną mojego utrapienia, ponieważ byłem z dzieci najstarszy. Musiałem przychodzić i wlewać wodę do destylarki, aby chłodzić te spirale, podczas gdy one wytwarzały gorzałkę. Potem on to sprzedawał, a później miał 2 czy 3 takie destylarki. To jest ta część, o której nie lubię opowiadać, ale to prawda. Pamiętam, że pewnego dnia szedłem od stodoły do domu z płaczem. Tam w tyle za tym miejscem był staw, tam gdzie mieli zwyczaj ciąć lód. Wielu z was pamięta, jak kiedyś cięło się lód i przechowywało w trocinach? W taki właśnie sposób pan Watten trzymał wtedy lód. A ojciec był jego osobistym kierowcą. Kiedy ten staw był pełny ryb, i oni chodzili rozcinać ten lód i sprowadzali, umieszczali go w trocinach, to potem, kiedy latem on się topił, a był to czysty, słodkowodny lód, to mogli to używać nie do picia, lecz aby chłodzić wodę. Kładli go wokół wiader, naczyń z mlekiem i tak dalej. Pewnego dnia nosiłem wodę od pompy z odległości około 1 bloku miejskiego. Ryczałem na cały głos. Bo przyszedłem ze szkoły, a wszyscy chłopcy poszli nad staw łowić ryby. Ja po prostu uwielbiałem łowić ryby. Oni wszyscy tam łowili oprócz mnie, a ja musiałem nosić wodę do tej destylarki. Oczywiście o tym nie można było ani pisnąć, bo była prohibicja. To była taka męczarnia. Pamiętam, że miałem zraniony palec u nogi i podłożyłem sobie kaczan kukurydzy, aby chronić palec od kurzu. Czy robiliście to kiedyś? Wkłada się kaczan kukurydzy pod palec i owija sznurkiem, to trzyma palec obrócony ku górze, prawie jak głowa żółwia, sterczący pionowo. Można mnie było śledzić, gdziekolwiek szedłem z tą szyszką kukurydzy pod palcem. Nie miałem żadnych butów, które mógłbym nosić. Nigdy nie nosiliśmy butów, czasem do połowy zimy. Jeśli jakieś mieliśmy, to tylko znalezione gdzieś, albo jeśli nam ktoś dał. Także odzież, o ile dostaliśmy od kogoś albo z opieki społecznej. Zatrzymałem się pod tym drzewem. Siedziałem tam i po prostu darłem się, to było we wrześniu, ponieważ chciałem iść łowić ryby. Musiałem napełnić kilka kadzi wodą małymi wiaderkami po melasie, mniej więcej tej wysokości, 0,5 galona, ponieważ byłem jeszcze małym brzdącym, około 7-letnim. Wlewałem je do dużej kadzi, a potem szedłem z powrotem i przynosiłem następne 2 wiadra, napompowawszy do nich wody. To była woda, którą mieliśmy. Ten człowiek z tatą mieli wywieźć w ten wieczór partię tej wódki kukurydzianej. Ja płakałem i nagle usłyszałem jakiś szum, jakby wir powietrza. Coś takiego, mam nadzieję, że to nie jest za głośno. Taki szum. Było okropnie spokojnie. To też rozglądnąłem się dookoła. Wiecie co? To była mała trąba powietrzna. Wydaje mi się, że nazywacie to cykloniki. Jesienią one zbierają polem kukurydzy, wiecie, liście i tak dalej. Na jesień liście po prostu zaczynają się kręcić. Byłem pod wielkim białym drzewem topoli, mniej więcej w połowie drogi między domem a stodołą. I usłyszałem ten szum? Rozejrzałem się, ale było tak spokojnie jak w tym pomieszczeniu. Ani listek nigdzie się nie poruszał, ani nic. Pomyślałem, skąd dochodzi ten odgłos? Pomyślałem, to musi być gdzieś daleko stąd. Byłem sobie taki chłopiec. A to stawało się coraz głośniejsze. Podniosłem moje małe wiadra, zapłakałem jeszcze parę razy i zacząłem iść stamtąd, gdzie odpoczywałem. Moją polną drogą. Ale uszedłem tylko parę kroków spod gałęzi tego dużego drzewa, a och, ono wydało szum tego wiru. Odwróciłem się i zobaczyłem, że w połowie wysokości drzewa jest jeszcze jeden wir powietrza. Jakby uwięziony na tym drzewie, kręcący się ciągle w koło i poruszający liśćmi. Nie myślałem, by było to coś dziwnego, gdyż o tej porze roku, jesienią, bywają takie wiry. Nazywamy to trąbami powietrznymi. One podnoszą kurz, wy oglądacie je na pustyni, to jest to samo. Patrzyłem się więc, ale to nie ustawało. Zwykle jest to krótki podmuch, a potem to znika. Ale to już tam było przez 2 minuty albo i więcej. Zacząłem znowu iść dróżką. Znowu odwróciłem się, aby na to popatrzeć. A kiedy to zrobiłem, ludzki głos, tak wyraźny jak mój teraz, powiedział do mnie: nigdy nie pij, nie pal, ani nie zanieczyszczaj swojego ciała w żaden inny sposób. Jak będziesz starszy, czeka cię pewna praca. To mnie przestraszyło śmiertelnie. Możecie sobie wyobrazić, jak się czuł taki malec. Upuściłem te wiadra i poleciałem do domu szybko, jak tylko mogłem, wrzeszcząc na cały głos. W tej okolicy były miedzianki, bardzo jadowite węże. Matka myślała, gdy przybiegałem obok ogrodu, że może natknąłem na miedziankę i wybiegła mi naprzeciw. Rzuciłem się więc w jej ramiona, krzycząc, ściskając ją i całując. Ona powiedziała: co się stało? Wąż się ukąsił? Przeglądała mnie całego. Nie, mamo, tam w tym drzewie jest człowiek. Ona powiedziała: oj, Billy, Billy, co to zgrywasz? Przestałeś pracować i zdrzemnąłeś się, prawda? Nie, w tym drzewie jest człowiek i on powiedział mi, abym nie pił i nie palił. Nie pić wódki i tak dalej. A ja właśnie nosiłem wodę do nielegalnej gorzelni, właśnie wtedy. A on powiedział: nigdy nie pij, ani nie kalaj swojego ciała w żaden sposób. Wiecie, że to jest niemoralne. I moje dzieci, wiek młodzieńczy z kobietami. Ani razu nie stałem się winny czegoś takiego. Pan pomógł mi trzymać się z dala od tych rzeczy i jak opowiem dalej, przekonacie się o tym. A więc nie pij, ani nie pal, ani nie zanieczyszczaj swojego ciała, gdyż będzie dla ciebie praca, kiedy podrośniesz. Opowiedziałem to matce, ale ona śmiała się ze mnie. Zachowywałem się histerycznie. Ona wezwała lekarza i on powiedział: no, on jest po prostu nerwowy, to wszystko. Więc położyła mnie do łóżka. Już nigdy od tamtego dnia aż do dziś nie przeszedłem koło tamtego drzewa. Bałem się. Chodziłem drugą stroną ogrodu, ponieważ myślałem, że w tamtym drzewie jest człowiek, który ze mną rozmawiał. Donośny, basowy głos, który mówił. A potem, mniej więcej w miesiąc później, bawiłem się przed domem z moimi młodszymi braćmi w rzucanie glinianych kulek do rowka. Nagle ogarnęło mnie dziwne uczucie. Przestałem grać i usiadłem koło drzewa. Byliśmy nad samym brzegiem rzeki Ohio. Patrzyłem się w dół w stronę Jeffersonville i zobaczyłem powstający most i łączący oba brzegi rzeki. Zobaczyłem 16 ludzi, policzyłem ich, którzy stamtąd spadli z tego mostu i zginęli. Pobiegłem szybko i powiedziałem o tym matce, ale ona myślała, że się zdrzemnąłem. Ale oni zachowali to w pamięci. 22 lata później zniesiony został dzisiejszy most komunalny, przez który wielu z was przyjeżdża, gdy tam przybywacie. W tym samym miejscu, a w czasie jego budowy w poprzek rzeki, 16 ludzi straciło życie. To nigdy nie zawiodło, zawsze było to doskonale prawdziwe. Tak jak wy widzicie to tutaj w audytorium, tak było ciągle. Oni myśleli, że jestem po prostu nerwowy. Tak, jestem osobą nerwową, to prawda. Jeśli zauważyliście to kiedyś, ludzie, którzy mają skłonność być duchowymi, są nerwowi. Popatrzcie na poetów i proroków. Popatrzcie na Williama Cowpera, który napisał tę słynną pieśń: jest źródło napełnione krwią, zaczerpniętą z żył Emanuela. Znacie tę pieśń? Niedawno stałem nad jego grobem. Brat Juliusz był z nami tam przy jego grobie. On po napisaniu tej pieśni, kiedy natchnienie opuściło go, szukał rzeki, aby popełnić samobójstwo. Widzicie, duch go opuścił. Podobnie także inni ludzie, tacy jak poeci, prorocy. Patrzcie na Eliasza, gdy stał na pagórku i sprowadził ogień z nieba, a także sprowadził deszcz z nieba. A potem, kiedy duch go opuścił, uciekał przed pogróżką jakiejś kobiety. Bóg znalazł go 40 dni później, ukrytego w jaskini. Spójrzcie na Jonasza, który miał dosyć natchnienia, kiedy Pan go namaścił, aby głosić Jego słowo w Niniwie. Także całe miasto wielkości St. Louis pokutowało w worach, a potem, gdy duch go opuścił, co stało się z nim? Znajdujemy go w górach, kiedy duch go opuścił, proszącego Boga, aby odebrał mu życie. Widzicie, to jest natchnienie. Kiedy te rzeczy się dzieją, to coś czyni w człowieku. Potem pamiętam, jak wyrastałem. Stałem się młodzieńcem. Będę się spieszył, aby zdążyć w niedługim czasie. Kiedy stałem się młodzieńcem, miałem młodzieńcze ideały. Lecz wiecie, byłem bardzo nieśmiały, wstydliwy. Wreszcie znalazłem sobie dziewczynę. Tak jak wszyscy chłopcy, przypuszczam, w wieku około 15 lat. O, jaka ona była śliczna. O, miała oczy jak gołębica, miała zęby jak perły, a szyję jak łabędź. Była rzeczywiście bardzo piękna. Jeszcze inny chłopiec. Byliśmy kolegami, więc on wziął starego Forda modelu T od swojego taty i umówiliśmy się z naszymi dziewczynami. Mieliśmy zamiar wziąć je na przejażdżkę. Zabraliśmy dosyć benzyny, około 2 galonów. Musieliśmy podnieść tylne koło, aby go nakręcić korbą. Nie wiem, czy to jeszcze pamiętacie, czy nie, jak się nakręcało samochody korbą. Ale dawaliśmy sobie radę dość dobrze. Miałem w kieszeni kilka 5-centówek, zatrzymaliśmy się w pewnym pięknym miejscu, za 5 centów można było dostać kanapkę z szynką. A więc, jakże byłem bogaty, mogłem kupić aż 4, rozumiecie? Po zjedzeniu tych kanapek i zapiciu Coca-Colą, poszedłem oddać butelki. I ku mojemu zdziwieniu, gdy wróciłem, kobiety właśnie zaczynały wtedy odpadać od łaski, albo od kobiecości. Moje gołębiątko paliło papierosa. Zawsze miałem swoje zdanie o kobiecie, która pali papierosa. Nie zmieniłem go od tamtego czasu ani o włos. Tak jest. To jest najpodlejsza rzecz, jaką ona może robić. Dokładnie tak. Ja myślę, przedsiębiorstwo tytoniowe mogłoby mnie za to ścigać, ale mówię wam, to jest sztuczka diabelska. To jest największy morderca i sabotażysta, jakiego ma ten naród. Wolałbym, aby mój chłopiec był raczej pijakiem niż palaczem papierosów. Tak jest. Wolałbym raczej widzieć moją żonę leżącą na podłodze pijaną, niż widzieć ją z papierosem. Duch Boży, który jest ze mną, jeśli jest to Duch Boży, gdyż moglibyście zadawać sobie pytanie. Wy, co palicie papierosy, macie nikłą szansę, kiedy tam się dostaniecie. Ponieważ to po prostu przez cały czas, zwróćcie na to uwagę, na podium, jak on to potępia, to jest okropna rzecz. Trzymajcie się z dala od tego. Panie, jeśli jesteście winne tej rzeczy, proszę w imieniu Chrystusa, porzućcie to. To was niszczy, to was zabije. To jest pełna fura raka. Lekarze starają się was ostrzec, ale jak oni wtedy mogą sprzedawać wam to paskudztwo? Gdybyście poszli do apteki i chcieli kupić za 50 centów raka, zamknęliby was pod klucz. Ale kiedy kupujecie za 50 centów papierosy, kupujecie to samo. Lekarze tak mówią. O, ten naród zwariowany przez pieniądze. To jest gorsze niż złe. To jest zabójca. To zostało udowodnione. Kiedy zobaczyłem tę śliczną dziewczynę, zachowującą się kokieteryjnie, z tym papierosem w ręku, to mnie nieomal zabiło, ponieważ ja naprawdę myślałem, że ją kocham. Pomyślałem, no cóż, wy wiecie, że mnie nazywają wrogiem kobiet. Ponieważ zawsze jestem jak gdyby przeciwko nim, ale nie przeciwko wam, siostry. Jestem tylko przeciwko temu, jak nowoczesne kobiety postępują. To prawda. Dobre kobiety należy otaczać szacunkiem. Ale pamiętam, kiedy jeszcze działała destylarnia mojego ojca, a ja musiałem tam biegać z wodą i nosić zapasy. Widziałem młode panie, które nie miały więcej niż 17 albo 18 lat, zalające się z mężczyznami w moim obecnym wieku, pijane. Musiano je cucić i dawać im czarną kawę, aby sprowadzić je do domu, by gotowały swoim mężom kolację. O, coś takiego. Wtedy miałem taką uwagę o nich. Nie są warte nawet dobrego, gładkiego naboju, aby je zastrzelić. Tak jest. Nienawidziłem kobiet, to prawda. Teraz muszę pilnować się na każdym kroku, aby strzec się przed myśleniem w taki sam sposób. Tak, ale teraz dobra kobieta jest klejnotem w koronie mężczyzny. Należy ją czcić. Moja matka jest kobietą, moja żona i one są urocze. I mam tysiące sióstr chrześcijanek, dla których mam głęboki szacunek. Ale jeśli one mogą respektować to, czym je Bóg uczynił, matkami i prawdziwymi królowymi, to w porządku. Kobieta była jedną z najlepszych rzeczy, jakie Bóg mógł darować mężczyźnie. Była nią żona. Oprócz zbawienia, żona jest najlepszą rzeczą, o ile jest dobrą żoną. Jeśli jednak nie jest, Salomon powiedział, że dobra kobieta jest klejnotem w koronie mężczyzny, lecz ordynarna lub niedobra jest wodą w jego krwi. Tak jest naprawdę. To jest najgorsza rzecz, jaka może się zdarzyć. A więc, dobra kobieta, jeśli masz, bracie, dobrą żonę, winieneś ją w najwyższym stopniu szanować. Tak jest, tak masz czynić. Prawdziwa kobieta. Także dzieci, jeśli macie prawdziwą matkę, która pozostaje w domu i usiłuje troszczyć się o was, utrzymuje w czystości waszą odzież, posyła was do szkoły, uczy was o Jezusie, powinniście czcić tę miłą, starą matkę wszystkim, co jest w was. Powinieneś szanować tę kobietę, mój drogi, ponieważ jest prawdziwą matką. Mówi się o analfabetyzmie w górach Kentucky. Widzi się to tutaj, w tych brudnych pismach. Niektóre z tych starych mam stamtąd mogłyby przyjść tu do Hollywood i uczyć was, nowoczesne matki, jak wychowywać dzieci. Pozwalacie takiej, która jest jeszcze dzieckiem, wracać do domu w nocy z włosami całkiem rozczochranymi i z wargami, jak to się nazywa? Makijaż, paskudztwo, które kładą one na twarz i z odzieżą całkiem zgniecioną w jedną stronę, włóczą się cały wieczór po pijanemu. Bracie, gdyby ona raz dostała taką rózgą z tej hikory, już by nigdy nie wychodziła. Mówię wam, ona by... Gdybyście mieli tutaj trochę więcej tych rózg, mielibyście tu wokół siebie lepszy Hollywood i lepszy naród. Tak jest, to prawda. Staraj się tylko być nowoczesną. To jest jeden z tych chwytów diabelskich. Gdy tak patrzałem na tą miłą dziewczynę, moje serce się krajało. Myślałem, jaka ona biedna. Ona powiedziała, o, czy chcesz papierosa, Billy? Nie, dziękuję, nie palę. Mówiłeś też, że nie tańczysz. Oni chcieli iść tańczyć, ale ja nie chciałem tego robić. Mówili, że jest zabawa taneczna w miejscu, które nazywało się ogrodami figowymi. Nie, ja nie tańczę, odpowiedziałem. A ona na to, nie tańczysz, nie palisz, nie pijesz, co ty masz za przyjemności? Lubię łowić ryby i polować, powiedziałem. To ją nie interesowało. Powiedziała więc, weź tego papierosa. Nie, dziękuję, nie palę. Stałem na błotniku. Na tych starych Fordach biegły po bokach takie deski, pamiętacie? A ja miałem nogę na tym błotniku, siedząc na tylnym siedzeniu razem z nią. Ona powiedziała, chcesz powiedzieć, że nie będziesz palił papierosa? My dziewczyny jesteśmy odważniejsze niż wy. O nie, nie chcę tego robić. O, ty mazgaju. Oj, ja chciałem być wielkim, groźnym Billem i z pewnością nie chciałem mieć nic z mazgaja. Chciałem być zawodowym bokserem, to było ideałem mojego życia. Więc pomyślałem, mazgaj? Mazgaj? Nie mogłem tego ścierpieć, więc powiedziałem, daj mi go. Wyciągnąłem rękę i pomyślałem, pokażę jej, czy jestem mazgajem albo nie. Wyciągnąłem tego papierosa i zacząłem zapalać zapałkę. Nie odpowiadam za to, co wy sobie myślicie. Odpowiadam tylko za to, by mówić prawdę. Kiedy chciałem zapalić tego papierosa, całkiem zdecydowany, aby go palić, tak jak teraz podnieść tą Biblię, usłyszałem coś. Spróbowałem znowu, ale nie mogłem podnieść tego do ust. W końcu zacząłem płakać i odrzuciłem to od siebie. Oni zaczęli się ze mnie śmiać. Poszedłem do domu. Idąc przez pola, usiadłem i płakałem. To było okropne życie. Pamiętam, że raz tato poszedł z chłopcami nad rzekę. Brat i ja musieliśmy pływać łódką po rzece w górę i w dół i łowić butelki, aby potem wlewać do nich wódkę. Za tuzin złowionych w rzece dostawaliśmy 5 centów. Tato był ze mną i on miał z sobą taką małą, płaską buteleczkę. Myślę, że miały one pojemność około ćwierć litra. Było tam powalone drzewo, a wraz z ojcem był ten człowiek, pan Dornbusch. On miał piękną łódkę i ja chciałem go sobie czymś pozyskać, bo chciałem używać tej łódki. Ona miała dobry ster, a moja wcale nie miała steru. Mieliśmy tylko stare deski, aby nimi wiosłować. Gdyby mi pozwolił używać tej łódki, on był spawaczem i zrobił tą destylarkę dla taty. Oni usiedli okrakiem na tym drzewie i tato sięgnął do tylnej kieszeni i wyciągnął tą płaską buteleczkę wódki. I podał mu ją, on pociągnął z niej, oddał tacie i tato także pociągnął, a potem postawił ją na takim odroście korzeniowym wystającym z boku tego drzewa. A pan Dornbusch podniósł ją i powiedział, masz, Billy. Powiedziałem, dziękuję, ja nie piję. Branham i nie pije? Prawie każdy zmarł w butach. Branham i nie pije? Powiedziałem, nie, proszę pana. No nie, powiedział tato, wychowałem jednego mazgaja. Mój tato nazywa mnie mazgajem. Podajcie mi tą butelkę. Wyciągnąłem korek, zdecydowany się napić. A kiedy zacząłem ją podnosić, oddałem butelkę i wystartowałem jak najszybciej mogłem przez pola płacząc. Coś nie pozwalało mi tego robić. Rozumiecie? Nie mógłbym powiedzieć, że byłem taki dobry. Byłem przecież zdecydowany to zrobić. Ale to był Bóg. Łaska, zdumiewająca łaska, która zachowała mnie od robienia tych rzeczy. Ja sam chciałem to robić, ale on mi po prostu na to nie pozwolił. Później, kiedy miałem około 22 lata, znalazłem dziewczynę. Ona była moją ulubioną. Była to dziewczyna, która chodziła do niemieckiego kościoła luterańskiego. Jej nazwisko brzmiało Brumbach, B-R-U-M-B-A-C-H. Pochodziło od imienia Brambow. Ona była sympatyczną dziewczyną. Nie paliła, ani nie piła, nie tańczyła także, ani nic podobnego. Miła dziewczyna. Chodziłem z nią przez jakiś czas, mając wtedy około 22 lata. Zarobiłem dość pieniędzy, aby móc sobie kupić starego Forda. Umawialiśmy się, wyjeżdżaliśmy gdzieś. W tym czasie nie było tam w pobliżu kościoła luterańskiego. Oni przeprowadzili się tam z miejscowości Howard Park. Tam był kaznodzieja, ten sam, który później ordynował mnie w baptystycznym zborze misyjnym, dr Roy Davis. Siostro Upshaw, to ten sam, który posłał do mnie brata Upshaw, albo rozmawiał z nim o mnie, dr Roy Davis. On wygłaszał kazania i miał pierwszy zbór baptystyczny. Nie, to raczej była misja. Nazywał się misyjnym zborem baptystycznym w Jeffersonville. On w tym czasie pełnił służbę kaznodziejską w tej miejscowości. I myśmy chodzili wieczorami do tego zboru, a potem wracaliśmy razem. Ja nie przyłączyłem się nigdy do zboru, ale lubiłem po prostu z nią chodzić. Głównym motywem było być z nią. Może bym tak był szczery. Chodząc z nią, ona była z porządnej rodziny. Pewnego dnia zacząłem się zastanawiać. Wiecie, nie powinienem zabierać czasu tej dziewczynie. To niewłaściwe. Bo ona jest miła, zamożna, a ja jestem ubogi. Mój tato ma podłamane zdrowie. A ja nie jestem w stanie urządzić życia takiej dziewczynie jak ona, przyzwyczajonej do ładnego domu i dywaników na podłodze. Przypominam sobie pierwszy dywan, jaki kiedykolwiek widziałem. Nie wiedziałem, co to jest. Stąpałem tylko dookoła, myślałem, że to jest najśliczniejsza rzecz, jaką w życiu widziałem. Jak mogli coś takiego rozłożyć na podłodze? To był pierwszy dywan, jaki widziałem. To był jeden z tych, które nazywają się chyba maty albo rogorze. Może się mylę. Coś jak był pleciony robotą koszykarską albo koronkarską i leżące na podłodze. Piękne kolory, zielony i czerwony i duża róża na środku. Była to przepiękna rzecz. A więc pamiętam, że umyśliłem sobie, że muszę poprosić ją, aby wyszła za mnie, albo też muszę się wycofać i pozwolić, aby jakiś dobry mężczyzna ożenił się z nią. Ktoś, kto byłby dla niej dobry, mógł zapewnić jej dostatnie życie i był wobec niej uprzejmy. Ja potrafiłem być wobec niej uprzejmy, ale zarabiałem zaledwie 20 centów na godzinę. Nie mogłem więc zrobić zbyt wiele, aby urządzić dla niej życie. Mając całą tą rodzinę pod opieką, skoro zdrowie taty było mocno zniszczone, a ja musiałem troszczyć się o ich wszystkich, a więc miałem dość ciężki czas. Myślałem więc, jedyną rzeczą, jaką muszę zrobić, to powiedzieć jej, że nie wrócę już do niej. Ponieważ zbyt ją cenię, aby zmarnować jej życie i pozwolić na to, by trwoniła swój czas ze mną. Uważałem także, że jeśli ktoś pozyska jej serce i ożeni się z nią i urządzą sobie miły dom, to chociaż ja nie będę mógł jej mieć, będę wiedział, że ona jest szczęśliwa. Ale myśląc tak, nie mogłem po prostu jakoś z niej zrezygnować. To też byłem w okropnej sytuacji. Dzień po dniu myślałem o tym. Byłem zbyt nieśmiały, aby zapytać ją, czy chce mnie poślubić. Co wieczór postanawiałem, zapytam ją. Kiedy to ja, co to jest? Jakieś motyle, czy coś w waszym... Wy wszyscy, bracia, tutaj macie zapewne takie same doświadczenie w tych rzeczach. Takie bardzo śmieszne uczucie. Moja twarz stawała się gorąca. Nie wiedziałem, nie mogłem się zdobyć na to, by ją zapytać. Więc chyba jesteście ciekawi, jak w ogóle się ożeniłem. Wiecie co? Napisałem do niej list i zapytałem. To nie było tylko, droga pani, to było trochę bardziej miłosnawe. To nie było tylko jakieś porozumienie. Napisałem to najlepiej, jak umiałem. Trochę bałem się jej matki. Jej matka była trochę szorstka. Ale jej ojciec był miłym, starym Holendrem, przyjemnym staruszkiem. On był organizatorem związku zawodowego i obsługujących pociągi na kolei. I zarabiał w tamtym czasie około $500 miesięcznie. A ja z zarobkiem 20 centów na godzinę miałem rzędzić się z jego córką. Wiedziałem, że to się nigdy nie uda. A jej matka była bardzo... Ona była dobrą panią. Ona była z tak zwanej wyższej sfery, coś jak szlachcianka czy księżniczka. I dlatego tak czy owak nie byłem jej za bardzo potrzebny. Wiecie, byle jakim niewykształconym, satafszanowym chłopcem ze wsi. I ona uważała, że Hope powinna chodzić z chłopcem nieco lepszej klasy. I myślę, że miała rację. Ale wtedy tak nie myślałem. Rozważałem więc, nie wiem jak to zrobić. Nie mogę spytać jej ojca, a już na pewno nie pójdę do jej mamy. Dlatego muszę zapytać najpierw jej. Więc napisałem list. I owego poranka w drodze do pracy wrzuciłem go do skrzynki pocztowej. Do kościoła chodziliśmy w środę wieczorem, a to było w poniedziałek rano. Przez całą niedzielę próbowałem powiedzieć jej, że chcę się ożenić, ale nie zdołałem zgromadzić dosyć odwagi. A więc wrzuciłem go do skrzynki. W pracy tego dnia przypadkowo pomyślałem, co jeśli jej matka zabrała ten list? Oj, wiedziałem, że w takim wypadku jestem zrujnowany. Ponieważ ona nie zwracała na mnie zbytnio uwagi. Pociłem się z tego. W środę wieczorem myślałem sobie, jak ja tam do nich pójdę. Jeśli matka przechwyciła ten list, to ona naprawdę mnie stłucze. Ale mam nadzieję, że dostała go córka. Zaadresowałem go do Hope. To było jej imię, Hope. Mówiłem więc sobie, napiszę do Hope. Miałem nadzieję, że może matka nie przechwyciła go. Nie byłem taki niemądry, żeby zatrzymać się na zewnątrz i trąbić klaksonem, aby wyszła. O, jej! Jeśli jakiś chłopiec nie ma dosyć odwagi, aby podejść do domu, zapukać do drzwi i poprosić o dziewczynę, to nie powinien z nią nigdzie chodzić. Dokładnie tak. To jest takie niemądre, takie tandetne. Zatrzymałem więc swojego Forda, a miałem go całego wypolerowanego. Podszedłem do drzwi, zapukałem. Litości, jej matka podchodzi do drzwi. Nie mogę prawie zapać tchu. Powiedziałem, dobry wieczór, pani Brumbach. Ona to, jak się masz, Williamie? Pomyślałem, och, Williamie. A ona powiedziała, czy zechcesz wejść do środka? Dziękuję. Przekroczyłem próg. Czy Hope jest już gotowa? I właśnie wtedy przyszła Hope, podskakując po prostu jak panienka w wieku około 16 lat. Powiedziała, cześć Billy. Powiedziałem, cześć Hope. Czy jesteś gotowa do kościoła? Powiedziała, jeszcze chwileczkę. Ja pomyślałem, ojej, ona go wcale nie dostała, wcale do niej nie dotarł. Dobrze. Hope także go nie ma, więc wszystko będzie w porządku, bo by o tym wspomniała. Poczułem się więc dość dobrze. Potem w kościele zacząłem rozważać, a co jeśli go dostała? Nie mogłem skupić się nad tym, co mówi dr Davis. Zerkałem na nią i myślałem, co jeśli ona go trzyma, gdy wyjdziemy stąd, to mnie zbeszta za to, że o to pytałem. Nie słyszałem, co mówi brat Davis. Spoglądałem w jej stronę, myśląc, nie mogę znieść myśli i wyrzeczenia się jej. Lecz rozstrzygnięcie z pewnością nadchodzi. Po nabożeństwie zaczęliśmy iść razem ulicą do domu, do tego starego Forda. Księżyc świecił jasno, ja spoglądałem na nią, ona była śliczna. Patrzyłem się i myślałem, o jak ja chciałbym ją mieć, ale chyba nie mogę. Poszedłem trochę naprzód i zerknąłem na nią znowu. Zapytałem, jak się dzisiaj czujesz? Powiedziała, o, wszystko w porządku. Zatrzymaliśmy tamtego starego Forda, zaczęliśmy wychodzić, wiecie, obeszliśmy go, skręciliśmy na rogu i podeszliśmy do jej domu. Wszedłem z nią do drzwi. Pomyślałem, ona prawdopodobnie nie dostała w ogóle tego listu, więc mogę o tym zapomnieć. Będę miał dalszy tydzień łaski i tak. Poczułem się więc dość dobrze. Billy? Powiedziałem, słucham. Ona powiedziała, dostałam twój list. O, rety. Powiedziałem, dostałaś? A ona, aha. Ona szła dalej, nie mówiąc nic więcej, ani słowa. Myślałem, kobieto, powiedz, że mi coś. Odpędź mnie albo powiedz, co o tym myślisz. Zapytałem, czy go czytałaś? Wy wiecie, jak kobieta może was trzymać w niepewności. No, ja nie myślałem tego w ten sposób, ale jednak wiecie. Czemu nie mówisz czegoś? Szedłem dalej i powiedziałem, czy czytałaś to całe? Aha. Byliśmy już prawie pod drzwiami, pomyślałem, nie prowadź mnie do przedpokoju, bo nie mógłbym się im wymknąć. Powiedz mi teraz. Czekałem więc dalej. A ona powiedziała, Billy, bardzo bym chciała. Ja cię kocham. Niech ją Bóg błogosławi. Ona teraz jest w chwale. Powiedziała, kocham cię. Myślę, że powinniśmy powiedzieć o tym rodzicom. Czy nie uważasz? A ja powiedziałem, kochanie, słuchaj, podzielmy to przedsięwzięcie na dwa równe udziały. Ja powiem twojemu ojcu, jeśli ty powiesz matce. Właściwie od początku zrzuciłem na nią gorszą część tej sprawy. Ona powiedziała, dobrze, jeśli najpierw powiesz ojcu. Dobrze, powiem mu, w niedzielę wieczorem. Gdy nadszedł niedzielny wieczór, przywiozłem ją z kościoła do domu, ona ciągle patrzała na mnie. Zobaczyłem, że jest 9:30, czyli czas dla mnie, aby już iść. Charlie siedział przy biurku i pisał na maszynie, a pani Brumbach siedziała w kącie, robiąc coś szydełkiem, jakąś taką koronkę, którą się kładzie na różne rzeczy. Nie wiem, jak się to nazywa. Ale ona robiła coś takiego. Hope ciągle patrzała na mnie i robiła jakieś gesty, wiecie, wskazując w kierunku taty. Ojej, a ja myślałem, co jeśli on powie nie? Więc zacząłem zbliżać się do drzwi. Powiedziałem, no, myślę, że już lepiej pójdę. Poszedłem do drzwi, a ona zaczęła iść do drzwi za mną. Zawsze wyprowadzała mnie do drzwi i mówiła dobranoc. Podchodziłem więc do drzwi, a ona powiedziała, nie powiesz mu? Wierz mi, że próbuję, ale nie wiem, jak to zrobię. Ja wrócę, a ty go zawołaj. Ona odeszła więc i zostawiła mnie tam stojącego. A ja powiedziałem, Charlie? On odwrócił się i powiedział, słucham, Bill. Powiedziałem, czy mógłbym porozmawiać z tobą przez minutkę? Powiedział, oczywiście. Obrócił się od swojego biurka. Pani Brumbach spojrzała na niego, spojrzała na Hope, spojrzała na mnie. Powiedziałem, czy mógłbyś wyjść na werandę? On powiedział, dobrze, zaraz wychodzę. I wyszedł na werandę. Powiedziałem, taki piękny dzisiaj wieczór, nieprawdaż? Tak jest. Było bardzo ciepło. Naturalnie. Popatrzył na mnie. Pracowałem tak ciężko, mam nawet odciski na rękach. Ojej, możesz ją mieć. Pomyślałem, o, to już lepiej. Odparłem, rzeczywiście, Charlie? Patrz, Charlie, wiem, że ona jest twoją córką, a ty masz pieniądze. Uchwycił mnie za rękę i rzekł, słuchaj, Bill, pieniądze to nie wszystko w życiu człowieka. Powiedziałem, Charlie, ja zarabiam zaledwie 20 centów na godzinę, ale kocham ją i ona kocha mnie. Przyrzekam ci, Charlie, że będę pracował, aż zedrę tę stwardniałą skórę z moich rąk, aby urządzić jej godziwe życie. Będę jej tak wierny, jak tylko mógłbym. Powiedział, wierzę w to, Bill. Chcę ci powiedzieć. Wiedz, że szczęście wcale nie zależy od pieniędzy. Bądź tylko dla niej dobry, a wiem, że będziesz. Dziękuję ci, Charlie. Z pewnością tak będzie. Potem była pora dla niej, aby powiedzieć mamie. Miała, ale pobraliśmy się. Po ślubie nie mieliśmy nic z rzeczy potrzebnych w gospodarstwie domowym. Mieliśmy chyba $2 lub $3. Wynajęliśmy mieszkanie i ono kosztowało $4 miesięcznie. Było to małe, byle jakie mieszkanie dwupokojowe. Ktoś dał nam stare składane łóżko. Ciekawy jestem, czy ktoś widział takie stare składane łóżko. Ktoś nam go dał. Potem poszedłem do sklepu i kupiłem nieduży stół z 4 krzesłami. Było to niemalowane, wiecie. I otrzymaliśmy to na czas. Następnie poszedłem do pana Webera, który prowadził skład złomu i kupiłem piec kuchenny. Zapłaciłem za niego 75 centów, a ponad dolara za ruszta do niego. Zaczęliśmy gospodarować. Pamiętam, jak malowałem krzesła i wymalowałem na nich białe koniczyny. Ale mimo tego wszystkiego byliśmy szczęśliwi. Mieliśmy siebie nawzajem i to było wszystko, co niezbędne. Dzięki miłosierdziu i dobroci Bożej byliśmy najszczęśliwszą parą małżeńską na ziemi. Przekonałem się, że szczęście nie zależy od tego, ile dóbr świata się posiada, ale od tego, na ile jest się zadowolonym z tej cząstki, która jest naszym udziałem. A po pewnym czasie Bóg zstąpił i pobłogosławił nasz skromny dom. Mieliśmy małego chłopczyka. Na imię miał Billy Paul i jest tutaj obecny na tym nabożeństwie. A nieco później, za następne 11 miesięcy, pobłogosławił nas ponownie dziewczynką imieniem Sharon Rose, pochodzącym od róży sarońskiej. Pamiętam, jak pewnego dnia, kiedy zaoszczędziłem trochę pieniędzy, wybrałem się na krótki urlop na miejsce zwane Popo Lake, na ryby. I w drodze powrotnej, w międzyczasie, opuszczam swoje nawrócenie. Nawróciłem się i zostałem ordynowany przez doktora Roy Davisa w baptystycznym zborze misyjnym. Zostałem kaznodzieją i miałem kaplicę w Jeffersonville, w której obecnie miewam kazania. Byłem pastorem małego zboru, żadnych pieniędzy. Byłem pastorem tego zboru przez 17 lat i nigdy nie otrzymałem ani centa. Nie wierzyłem, nie było tam nawet tacy ofiarnej. Jeśli chodzi o dziesięcinę z zarobków i tak dalej, to mieliśmy tam małą skrzynkę z tyłu kaplicy z napisem, cokolwiek uczyniliście temu najmniejszemu z moich maluczkich, mnie uczyniliście. W taki właśnie sposób pokrywano wydatki zborowe. Mieliśmy pożyczkę, którą trzeba było spłacić w ciągu 10 lat, a myśmy ją spłacili w niespełna 2 lata. Nigdy nie zbierałem żadnego rodzaju ofiar. Miałem więc kilka dolarów, które zaoszczędziłem na urlop. Ona także pracowała w fabryce tekstylnej. Miła, ukochana dziewczyna. Grób jest teraz pewnie pokryty śniegiem, ale ona ciągle jest w moim sercu. Pamiętam, jak ciężko pracowała, aby pomóc mi zaoszczędzić dosyć pieniędzy, abym mógł pojechać na ryby nad jezioro. A kiedy wracałem z tego jeziora, przejeżdżałem przez Mishawaka i Sound Bend w Indianie, zacząłem zwracać uwagę na samochody z napisami w tyle "Tylko Jezus". To brzmi dziwnie. Tylko Jezus? Zacząłem zauważać te napisy. Było tego pełno na rowerach, Fordach, Cadillacach, nie wiem czym jeszcze. Tylko Jezus. Pojechałem za niektórymi z nich i one zjeżdżały się do pewnego dużego kościoła. Dowiedziałem się, że są to zielonoświątkowcy. Słyszałem o zielonoświątkowcach, ale że to jest gromada świętoszków, którzy tarzają się po podłodze z pianą na ustach i tym podobne rzeczy. Dlatego nie chciałem mieć z tym nic do czynienia. Słyszałem ich tam wszystkich, jak krzyczą, i pomyślałem sobie, chyba tam wejdę. Zatrzymałem mojego Forda, wszedłem tam i słuchałem wszystkich tych śpiewów, jakie kiedykolwiek w życiu słyszeliście. Że uczestniczyły tam dwa duże kościoły, jeden z nich zwany ZZJC i drugi ZZW. Wielu z was może jeszcze pamięta te dawne organy. Sądzę, że teraz oni są połączeni, nazywają się Zjednoczony Kościół Zielonoświątkowy. Słuchałem kilku z ich nauczycieli. Oni wstawali i uczyli o Jezusie, jaki On jest wielki, jak wielkie jest wszystko, oraz o chrzcie Duchem Świętym. Myślałem sobie, o czym oni to mówią? Po chwili ktoś wyskoczył i zaczął mówić językami. Nigdy w życiu nie słyszałem czegoś takiego. Jakaś kobieta zaczęła biec i przeciskać się z całej siły, potem wszyscy oni wstali i zaczęli biegać. Myślałem sobie, bracie, oni to nie mają kościelnych manier. Wołali, pokrzykiwali, rozrabiali, także myślałem, cóż to jest za paczka? Ale wiecie, coś w tym było, bo im dłużej tam siedziałem, tym bardziej mi się to podobało. Było to coś, co wydawało się naprawdę dobre. Zacząłem mi się przyglądać, a to trwało dalej. Postanowiłem zostać z nimi przez chwilę, bo byłem blisko drzwi, a więc gdyby zaczęły się jakieś ekscesy, uciekłbym drzwiami. Wiem, gdzie jest zaparkowany mój samochód, tuż za rogiem. Zacząłem przysłuchiwać się niektórym z ich kaznodziejów. Byli tam nauczający i uczący się. Dlaczego, pomyślałem, to jest przecież dobre. Przyszedł czas kolacji, ogłoszono, niech każdy przyjdzie na kolację. A ja pomyślałem, chwileczkę, mam dolara i 75 centów, aby dostać się do domu. Tyle wziąłem na benzynę. Wziąłem tylko tyle, aby dojechać do domu. Mój starodawny Ford był dość dobrym samochodem. To nie był zupełny wrak. Był taki sam jak ten tutaj, tylko sfatygowany. Naprawdę spodziewałem się, że on będzie jechał 30 mil na godzinę. Ale oczywiście, 15 w jedną stronę i 15 w drugą. Jak to dodacie, otrzymacie 30. Pomyślałem, dziś wieczorem chyba wyjdę na zewnątrz, a pozostałem na nabożeństwie wieczornym. Prowadzący powiedział, wszyscy kaznodzieje, niezależnie od wyznania, proszeni są na podium. A było nas tam około 200. Wyszedłem. Nie mamy czasu, abyście wszyscy przemawiali, lecz przechodźcie tylko i powiedzcie, kim jesteście i skąd jesteście. Gdy przyszła na mnie kolej, powiedziałem, William Branham, Baptysta, Jeffersonville, Indiana, i poszedłem dalej. Słyszałem wszystkich tych pozostałych, jak przedstawiają się, Zielonoświątkowiec, 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 ZZW, ZZJC, ZZW, Z. Przeszedłem i pomyślałem, zdaje się, że jestem tu jak brzydkie kaczątko. Usiadłem, czekałem. W tym dniu mieli świetnych młodych kaznodziejów i oni przemawiali z mocą. A potem powiedziano, dzisiaj wieczorem kazanie wygłosi, zdaje się, że nazywali go starszym. Ich kaznodzieje zamiast duchownymi nazywali się starszymi. Sprowadzili tam starego czarnego człowieka, ubranego w taki staromodny ubiór kaznodziejski. Nie wiem, czy takie widzieliście. Miał długi ogon z tyłu, wiecie, jak gołębia, aksamitny kołnierz i tylko wąski wianuszek białych włosów wokół głowy. Biedny staruszek wyszedł w ten sposób, wiecie, stanął, obrócił się, podczas gdy wszyscy kaznodzieje głosili Jezusa, jaki On jest wielki i tak dalej, ten stary mężczyzna obrał sobie tekst z Księgi Joba. Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię, lub gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy synowie Boży? Ten biedny staruszek, myślałem, dlaczego oni tam do głoszenia nie postawią jednego z tych młodych? Pomieszczenie było nabite i zatłoczone. Ja sobie myślałem, dlaczego oni tego nie zrobią? Ale potem ten biedny staruszek, zamiast mówić o tym, co dzieje się tu na ziemi, zaczął mówić o tym, co dzieje się przez cały czas w niebie. Na początku podniósł go w górę, na początku czasu i przyprowadził go z powrotem w drugim przyjściu poziomą tęczą. Nigdy w życiu nie słyszałem takiego kazania. W tym czasie duch go dotknął, on wyskoczył tak wysoko, szasnął obcasami, zrobił w tył wzrok i sprężystym krokiem zszedł z podium, mówiąc, tu macie za mało miejsca na moje kazanie. A miał więcej miejsca niż ja tutaj. Myślałem sobie, jeśli to sprawia, że stary człowiek staje się taki, co by to sprawiło, gdyby stąpiło to na mnie? Być może mnie trzeba tego trochę. Jeden stary gość tam wyszedł, współczułem temu staruszkowi serdecznie. Ale kiedy schodził, współczułem sobie. I patrzyłem na niego, jak stamtąd wyszedł. Kiedy wieczorem wychodziłem, postanowiłem, że nazajutrz nie pozwolę, by ktoś wiedział, gdzie jestem albo kim jestem. A więc poszedłem, tej nocy wyprasowałem spodnie, poszedłem spać w pole kukurydzy, a przedtem kupiłem sobie trochę czerstwych chałek. Kupiłem ich mnóstwo, za 5 centów. Był tam kran, więc nabrałem trochę wody. Wiedziałem, że mi to potrwa trochę, więc wziąłem wody, wypiłem ją i poszedłem zjeść te chałki. Potem wróciłem jeszcze, aby napić się wody. Poszedłem w pole, rozłożyłem sobie siedzenia z samochodu i na nich rozłożyłem swoje bawełniane spodnie, aby je wyprasować. Prawie całą noc się modliłem. Mówiłem, Panie, co to jest? Na co się ja tutaj natknąłem? Nigdy w życiu nie widziałem tak religijnych ludzi. Dopomóż mi rozeznać, co to wszystko znaczy. Nazajutrz poszedłem tam znowu. Zaprosili nas na śniadanie. Oczywiście nie poszedłem jeść z nimi, ponieważ nie miałem nic, co mógłbym dać na ofiarę. Poszedłem z powrotem do tyłu. A następnego poranka, kiedy wszedłem, zjadłem kilka moich chałek i usiadłem. Oni tam mieli mikrofon, a ja nigdy przedtem nie widziałem mikrofonu, więc się tego bałem. Miało to taki sznurek zwisający w dół, był to taki stary mikrofon, który się wieszało. Prowadzący powiedział, wczoraj wieczorem był tu na podium młody kaznodzieja, baptysta. O-o, teraz zaczną mnie obrabiać, pomyślałem. On powiedział, to był najmłodszy kaznodzieja na podium. Nazywał się Branham. Czy ktoś wie, gdzie on się znajduje? Niech on tu przyjdzie. Chcemy, aby wygłosił poranne kazanie. Miałem na sobie sportową koszulkę i strasznie wymięte bawełniane spodnie. A jak wiecie, my baptyści jesteśmy przekonani, że aby móc wyjść za kazalnicę, trzeba mieć garnitur. Dlatego siedziałem bardzo cicho. Oni mieli to na północy, tą międzynarodową konferencję, ponieważ na południu nie byłoby czarnym wolno w niej uczestniczyć. Oni mieli tam między sobą tych czarnych, a ja byłem południowcem. Miałem jeszcze trochę krochmalu w kołnierzu. Myślałem, że jestem trochę lepszy od innych. I tak się złożyło, że tuż obok mnie usiadł czarny. Popatrzyłem na niego i pomyślałem, przecież to mój brat. Prowadzący mówił, czy kto wie, gdzie jest William Branham? Skuliłem się w ten sposób na siedzeniu. A on ogłaszał ponownie, ciągnąc mikrofon, czy ktoś na zewnątrz zna miejsce pobytu Williama Branhama? Proszę mu powiedzieć, aby przyszedł na podium i wygłosił poranne kazanie. Jest to kaznodzieja baptystyczny z południowej Indiany. Siedziałem cicho, cichutko skulony i tak mnie nikt nie znał. Ten czarny chłopiec spojrzał na mnie i spytał, czy nie wiesz, gdzie on jest? Pomyślałem, musiałem albo skłamać, albo coś zrobić. A więc powiedziałem, zbliż się tutaj. Co proszę? Powiedziałem, chcę ci coś powiedzieć. To ja nim jestem. On powiedział, to wstań, wyjdź tam. A ja powiedziałem, nie mogę. Mam te marne, wymięte spodnie i koszulkę sportową, tak nie mogę tam iść. On odparł, ci ludzie nie dbają o twoje ubranie, wychodź. Powiedziałem, nie, bądź cicho, nie mów nic. Po minucie znowu ogłosili przez mikrofon. Czy ktoś zna miejsce pobytu Williama Branhama? On zawołał, tutaj, on jest tutaj. O, rety. Podniosłem się w mojej koszulce i wiecie, prowadzący mówił, proszę tu przyjść, bracie Branham, chcemy, abyś wygłosił kazanie. Oj, przed tymi wszystkimi kaznodziejami. Przed tylu ludźmi. Prześlizgnąłem się, twarz miałem czerwoną, uszy jak w ogniu. Pokazałem się, wymięte, bawełniane spodnie, koszulka sportowa, kaznodzieja. Baptystyczny kaznodzieja, podchodzący do mikrofonu, którego nigdy przedtem nie widział. Stanąłem tam, myśląc, nie wiem co teraz. Szperałem i byłem bardzo zdenerwowany. Otworzyłem Łukasza 16 i pomyślałem, no cóż, teraz... I wziąłem za temat i podniósłszy oczy swoje w piekle, zawołał, krzyknął. Zacząłem więc przemawiać i poczułem się trochę lepiej. Powiedziałem, ten bogacz znalazł się w piekle i krzyknął. Tych kilka słów, podobnie jak w wielu innych moich kazaniach, tak jak czy wierzysz w to, albo przemów do tej skały, słyszeliście, jakie głosiłem. Teraz miałem, a wtedy krzyknął. Powiedziałem, tam w piekle z pewnością nie ma dzieci. Gdy to zobaczył, krzyknął. Nie było tam kwiatów, wtedy on krzyknął. Nie było tam Boga i wtedy on krzyknął. Nie było tam Chrystusa i wtedy on krzyknął. Potem ja zawołałem. Coś mnie uchwyciło. Ojej! Potem już nie wiem, co działo się dalej. Kiedy się spostrzegłem, stałem już na zewnątrz. Ludzie wołali, krzyczeli, płakali. Mieliśmy ogromne poruszenie. Kiedy wyszedłem, podszedł do mnie jakiś facet z dużym kapeluszem teksaskim w wysokich butach. Jestem starszym takim a takim. A więc kaznodzieja. W kowbojskich butach i w kowbojskim ubraniu. To moje liche spodnie nie są znowu takie złe, pomyślałem. On powiedział, chciałbym, abyś przyjechał do nas do Teksasu i przeprowadził ewangelizację. Zapiszmy to sobie, proszę pana. I ja to sobie zanotowałem. Oto podchodzi inna osoba w spodniach takich jak do gry w golfa, w takim kombinezonie i mówi, jestem starszym takim a takim z Miami, podobasz mi się. Chyba jednak ubiór zbyt wiele nie znaczy, pomyślałem. Spojrzałem na to i pomyślałem, dobrze. Pozbierałem te adresy i pojechałem do domu. Żona przywitała mnie i zapytała, z czego tak się cieszysz, Billy? O, spotkałem śmietankę. To jest najlepsze, co kiedykolwiek widziałaś. Ci ludzie wcale się nie wstydzą swojej religii. Opowiedziałem jej o tym wszystkim. I zobacz, kochanie, cała lista zaproszeń od tych ludzi. Nie wiem, jacy to świętoszkowie, ale oni mają coś, czego ja potrzebowałem. Tego jestem pewien. Widziałem starego mężczyznę, 90-letniego, który odmłodniał. Nigdy w życiu nie słyszałem takiego kazania. Nie widziałem nigdy, żeby tak przemawiał baptysta. Oni mówią aż do utraty tchu, uginają kolana aż do podłogi, potem podnoszą się i nabierają tchu. Słychać ich jeszcze z odległości dwóch bloków. Nigdy w życiu nie słyszałem czegoś takiego. Oni mówią też nieznanym językiem, a potem ktoś inny tłumaczy, o czym oni mówią. Nigdy w życiu tego nie słyszałem. Czy pójdziesz ze mną? Skoro wyszłam za ciebie, będę trwać przy tobie, dopóki śmierć nas nie rozłączy. Pójdę z tobą. Powiemy o tym naszym bliskim. Powiedziałem, dobrze, powiedz swojej matce, a ja powiem mojej. Poszedłem więc i porozmawiałem z mamą. Mama powiedziała, oczywiście, Billy, do czegokolwiek pan cię wzywa, idź i rób to. Pani Brumbach poprosiła mnie do siebie. Gdy przyszedłem, powiedziała, co to takiego, o czym ty gadasz? Powiedziałem, o, pani Brumbach, pani nigdy nie widziała takich ludzi. Powiedziała, zamilknij, zamilknij. Dobrze, proszę pani, przepraszam. Ona powiedziała, czy wiesz, że to jest paczka świętoszków? Powiedziałem, nie, proszę pani, nie wiedziałem tego. Oni z pewnością są porządnymi ludźmi. Co za pomysł. Czy myślisz, że zawleczesz moją córkę między taką hołotę jak oni? Powiedziała, to kpiny, to nic innego, tylko śmiecie, które inne kościoły wyrzuciły. Nie ma mowy, mojej córki tam nie poprowadzisz. Ale pani Brumbach, w głębi serca czuję, że pan chce, abym szedł do tych ludzi, powiedziałem. Wróć do swojego zboru i czekaj, aż będą w stanie dać ci plebanie i postępuj jak człowiek, co ma trochę rozsądku. Mojej córki nie będziesz mógł tam zaprowadzić. Powiedziałem, tak jest, proszę pani. Odwróciłem się i wyszedłem, a Hope zaczęła płakać. Wyszła i powiedziała, Billy, bez względu na to, co mówi mama, pozostanę z tobą. Drogie serce. O, wszystko w porządku, kochanie, powiedziałem. Ja po prostu porzuciłem ten zamiar. Ona nie pozwoliłaby swojej córce iść do takich ludzi, jak ci, ponieważ nie jest to nic innego, jak tylko śmiecie. Dlatego odstąpiłem jakby po prostu od tego zamiaru. To był największy błąd, jaki w życiu popełniłem. Jeden z największych błędów. Po kilku latach przyszły dzieci. Pewnego dnia nastąpiła powódź. Było to w roku 1937. Podczas tej powodzi byłem na patrolu i robiłem, co mogłem, aby ratować ludzi z tej powodzi, która znosiła nawet domy. Szpital był tak przepełniony, że nie można było jej tam umieścić. Dlatego wzięliśmy ją do budynku administracyjnego, gdzie był pokój dla chorych. Mnie potem odwołali. Mieszkałem zawsze nad rzeką i prawdziwy łodziarz. Więc starałem się zbierać ludzi, ratować ich z tej powodzi. Wezwali mnie i powiedzieli, przy ulicy Chestnut jest dom, który zaraz uniesie woda. Jest tam matka z gromadą dzieci. Czy myślisz, że z twoją łódką z silnikiem może się tam dostać? Powiedziałem, zrobię wszystko, co będę mógł. Mknąłem po tych falach, zapora powyżej została zerwana i och, woda po prostu zmywała miasto. Wydawałem z siebie wszystkie poty, aby w końcu dotrzeć tam przez zalane aleje i miejsca. Dotarłem wreszcie w pobliże starej grobli, przez którą przepływała woda. Usłyszałem, że ktoś krzyczy i zobaczyłem matkę stojącą na werandzie, przez którą przelewały się już duże fale. Popłynąłem w tym kierunku w górę. Jak daleko mogłem, napotkałem nurt i z prądem dotarłem na tamtą stronę. W samą porę zatrzymałem łódkę, aby przywiązać do słupa na werandzie. Biegłem do środka, chwyciłem matkę i umieściłem w łódce oraz dwoje czy troje dzieci. Odwiązałem łódkę i wiozłem ją z powrotem. Odpłynęliśmy hen w dół, przewiozłem ją do brzegu, miastem około 1,5 mili, zanim dowiozłem ją do brzegu. A kiedy tam dotarliśmy, ona zaczęła mdleć. I zaczęła krzyczeć, moje dziecko, moje dziecko. Myślałem, że ona zostawiła dziecko w tym domu. Okropne, popłynąłem tam jeszcze raz, podczas gdy próbowano się nią zająć. Potem dowiedziałem się, że ona chciała wiedzieć, gdzie jest teraz jej dziecko. To był malec w wieku około 3 lat, a ja myślałem, że ona ma na myśli dziecko w pierzynce albo coś podobnego. Wypłynąłem więc i udałem się tam ponownie. Dotarłem tam i wszedłem do środka, ale nie mogłem znaleźć żadnego dziecka. Weranda nie wytrzymała i dom zaczęło znosić. Wybiegłem szybko i udało mi się uchwycić belki, która unosiła przywiązaną do niej łódkę. Dostałem się do łódki i odwiązałem ją. Zepchnęło mnie jednak wtedy do głównego nurtu rzeki. Było około 11:30 w nocy i ciągle padał deszcz ze śniegiem. Łapałem za sznurek rozrusznika i próbowałem zapalić silnik, ale się nie udawało. Próbowałem i znowu się nie udawało. Posuwałem się w głównym nurcie. Tuż poniżej mnie był wodospad. Próbowałem z całych sił i myślałem, ojej, to już mój koniec. Rzeczywiście. Usilnie starałem się wystartować. Powiedziałem, Panie, nie daj mi umrzeć taką śmiercią. Szarpałem za sznurek i szarpałem. A co z tą gromadą tego śmiecia, do której nie chciałeś pójść? Doszło do mnie w odpowiedzi. Widzicie? Aha. Położyłem rękę z powrotem na łódź i powiedziałem, Boże, bądź mi miłościw. Nie dopuśćbym w taki sposób opuścił moją żonę i dziecko, kiedy one tam chorują. Proszę Cię. Ciągle pociągałem za rozrusznik, lecz silnik nie zaczął pracować. Słyszałem już huk tam w dole. Jeszcze chwila i to nastąpi. Powiedziałem, Panie, jeśli mi przebaczysz, przyrzekam, że zrobię wszystko, co mi każesz. Ukląknąłem w tej łodzi, śnieżyca siekła mnie po twarzy i powiedziałem, zrobię wszystko, cokolwiek zechcesz, abym czynił. Pociągnąłem jeszcze raz i silnik zaczął działać. Dałem pełny gaz i w końcu dotarłem do brzegu. Udałem się z powrotem, aby odszukać ciężarówkę naszego patrolu. Niektórzy ludzie mówili, podobno budynek administracji został już zmyty. A tam była moja żona i oboje dzieci. Ruszyłem co sił w kierunku administracji, a tam było już wszędzie 15 stóp wody. Był tam pewien major. Zapytałem go, majorze, co się stało ze szpitalem? Nie martw się, czy tam kogoś miałeś? Odpowiedziałem, tak, chorą żonę i dwoje dzieci. Ich wyewakuowano. Jadą ciężarówką w kierunku Charleston. Wziąłem swój samochód, łódź z tyłu, pojechałem za nimi, ale trochę dalej zaczęły się tereny zalane i strumienie płynące w poprzek drogi na długość 2,5 do 3 mil. Próbowałem całą noc przedostać się przez to. Niektórzy mówili, ciężarówka została tam zmyta z drogi. Zostałem odcięty od świata na małej wysepce i siedziałem tam 3 dni. Miałem mnóstwo czasu na rozmyślanie o tym, czy to były śmiecie, czy nie. Miotałem się bezradny, gdzie jest moja żona? W końcu, gdy ją znalazłem, po kilku dniach wydostałem się stamtąd i przebrnąłem przez zalewy. Była w Columbus, Indiana, w kościele baptystycznym, który zamieniono w szpital. Pokoje, gdzie chorzy leżeli na państwowych polowych pryczach. Biegłem szybko jak mogłem, starałem się ją znaleźć, wołając hope, hope, hope. Zobaczyłem ją wreszcie, leżącą na pryczy, zaatakowaną przez gruźlicę. Podniosła kościstą rączkę i powiedziała, Billy. Podbiegłem do niej i zawołałem, Hope, kochanie. Powiedziała, wyglądam okropnie, nieprawdaż? Nie, moja droga, wyglądasz dobrze. Przez około 6 miesięcy robiliśmy wszystko, co możliwe, aby uratować jej życie. Ale ona marniała coraz bardziej i bardziej. Pewnego dnia byłem na patrolu i miałem włączone radio. I wydawało mi się, że usłyszałem komunikat do Williama Branhama, który proszony jest natychmiast do szpitala do umierającej żony. Włączyłem czerwone światło i syrenę i pędziłem do szpitala tak szybko, jak tylko mogłem. Dotarłem do szpitala i zatrzymałem się, wpadłem do środka i biegnąc przez budynek natknąłem się na swojego kolegę, z którym razem łowiliśmy ryby i biegali jako chłopcy. Był to Sam Adair, doktor Sam Adair. To ten, którego dotyczyło to widzenie niedawno temu i zostało mu powiedziane o tej klinice. On powiedział, że jeśli kto ma wątpliwości co do tego widzenia, niech zadzwoni na jego koszt, aby się dowiedzieć, czy to było prawdą, czy nie. A więc szedł naprzeciwko mnie z czapką w ręce, spojrzał na mnie i zaczął płakać. Podbiegłem do niego i objąłem go ramionami. On wziął mnie w ramiona i powiedział, Billy, ona odchodzi. Przykro mi, zrobiłem co tylko mogłem, sprowadziłem specjalistów i wszystko możliwe. Powiedziałem, Sam, ona z pewnością nie odchodzi. Powiedział, tak, odchodzi. Nie wchodź tam, Bill. A ja powiedziałem, muszę tam wejść, Sam. Nie rób tego, proszę, nie rób tego. Powiedziałem, pozwól mi wejść do środka. Pójdę z tobą, powiedział. Powiedziałem, nie, ty zostań tutaj. Chcę być z nią w jej ostatnich minutach. Ale ona jest nieprzytomna. Wszedłem do tego pokoju. Siedziała tam pielęgniarka i płakała, gdyż była to koleżanka Hope z ławy szkolnej. Spojrzałem na nią, a ona zaczęła płakać, podniosła rękę i skierowała się do wyjścia. Patrzyłem na nią i wstrząsnąłem nią. Jej waga z około 55 kg zmniejszyła się do około 27. Wstrząsnąłem nią i choćbym żył 100 lat, nie zapomnę nigdy, co się stało. Odwróciła się i te piękne, duże oczy spoczęły na mnie. Uśmiechnęła się i powiedziała, dlaczego mnie przywołujesz z powrotem, Bill? Powiedziałem, kochanie, właśnie dostałem wypłatę. Musiałem pracować, byliśmy po uszy w długach i setki dolarów na rachunkach lekarzy, a nie mieliśmy nic, z czego moglibyśmy to spłacić. Musiałem więc po prostu pracować. Widywałem ją 2 albo 3 razy dziennie, a także nocami. I teraz, gdy była w takim stanie, co masz na myśli, mówiąc, że cię przywołuję z powrotem? Powiedziała, Bill, mówiłeś o tym w kazaniach, rozmawiałeś o tym, ale nie masz zielonego pojęcia, jak to wygląda. Powiedziałem, o czym ty mówisz? Ona powiedziała, o niebie. Powiedziała, zobacz, prowadzili mnie do domu jacyś ludzie, mężczyźni czy kobiety, albo coś, co było ubrane w biel. Powiedziała, czułam się swobodnie i byłam spokojna. Przepiękne, duże ptaki przelatywały z drzewa na drzewo. Nie myśl, że majaczę. Powiem ci, w czym był nasz błąd. Powiedziała, usiądź tu. Nie usiadłem. Uklęknąłem i chwyciłem ją za rękę. Powiedziała, czy wiesz, gdzie popełniliśmy błąd? Powiedziałem, tak, moja kochana, wiem. Powiedziała, nie powinniśmy w ogóle słuchać mamy. Ci ludzie mieli rację. Odpowiedziałem, wiem o tym. Przyrzeknij mi, że pójdziesz do tych ludzi, ponieważ oni mają słuszność. Wychowaj moje dzieci. Chciałabym ci coś powiedzieć. Ja umieram, ale nie boję się odejść. To jest przepiękne. Martwię się jedynie o to, że muszę cię opuścić, Bill. Wiem, że będziesz musiał wychowywać tych 2 dzieci. Przyrzeknij mi, że nie zostaniesz w stanie wolnym i nie pozwolisz moim dzieciom błąkać się bez opieki. To było rozsądne ze strony matki w wieku 21 lat. Powiedziałem, tego nie mogę ci przyrzec, Hope. Proszę, przyrzeknij mi. Chcę jeszcze coś ci powiedzieć. Powiedziała, czy pamiętasz o tej strzelbie? Ja przepadam za bronią myśliwską. I ona powiedziała, chciałeś sobie wtedy kupić strzelbę, ale nie miałeś dosyć pieniędzy, aby zapłacić pierwszą ratę. Co? Oszczędzałam moje pieniądze, moje 5 centówki, próbując zaoszczędzić na tą pierwszą ratę dla ciebie. Kiedy to tutaj się skończy i wrócisz do domu, przeszukaj składowe łóżko. Na wierzchu pod papierem znajdziesz tamte pieniądze. Że kupisz sobie tą strzelbę. Nie macie pojęcia, jak się czułem, kiedy znalazłem ten dolar i 75 centów w monetach 5-centowych. Ona mówiła jeszcze, czy pamiętasz, jak szedłeś do miasta kupić mi parę pończo, gdy mieliśmy jechać do Fort Wayne? Powiedziałem, tak. Wróciłem wtedy z połowu ryb i musieliśmy jechać do Fort Wayne, gdzie w ten wieczór miałem wygłosić kazanie. Ona mi mówiła, wiesz, powiedziałem ci, że są 2 różne gatunki. Jeden nazywał się szyfon, a jak ten drugi? Rayon, czy to prawda? Rayon i szyfon? No cóż, nieważne jaki, szyfon był najlepszy. Czy to prawda? I ty powiedziałaś, kup mi szyfon w pełnym stylu. To chodzi o taką małą rzecz z tyłu pończochy. Ja nic nie wiedziałem o damskich ubiorach, a więc... Szedłem ulicą i mówiłem, szyfon, 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 aby tego nie zapomnieć. Szyfon, szyfon. Ktoś powiedział, cześć Billy. Powiedziałem, o witaj, szyfon, 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 szyfon. Doszedłem do skrzyżowania i spotkałem pana Spon. On powiedział, czy wiesz, że okonie teraz biorą w tym ostatnim basenie? Coś takiego, rzeczywiście? Tak jest. Kiedy się z nim rozstałem, rozmyślałem, co to była za marka. Zapomniałem. Po bliskim kiosku pracowała Thelma Ford, którą znałem. Wiedziałem, że tam sprzedają pończochy, więc wszedłem i powiedziałem, cześć Thelma, cześć Billy, jak ci się powodzi, co u Hope? Powiedziałem, dziękuję, wszystko w porządku. Powiedziałem, Thelma, chciałbym parę skarpetek dla Hope. Hope nie chce skarpetek. Powiedziałem, ależ tak, na pewno chciała skarpetki. A ona, chyba pończochy. O, rzeczywiście, właśnie to. Myślałem, o, znowu pokazałem swoją ignorancję. A ona, jaki gatunek sobie życzy? Pomyślałem, aha. A jakie macie? Zapytałem. A ona, mamy rajon. Nie widziałem żadnej różnicy. Rajon, szyfon, to brzmi zupełnie tak samo. Powiedziałem więc, właśnie takie chcę. Powiedziałem, proszę mi dać parę w pełnym stylu. Chyba to pomyliłem, jak to się mówi? Pełny fason. A więc, chciałem więc jedną parę. Ale kiedy mi je przyniosła, okazało się, że kosztują o połowę mniej, tylko 20 czy 30 centów. Prosiłem więc jeszcze o drugą parę. A gdy przyszedłem do domu, powiedziałem, wiesz co, kochanie, wy kobiety szukacie po całym mieście, aby korzystnie kupić. Wiecie, jak lubimy się chlubić. Mówiłem więc, ale zobacz, kupiłem dwie pary za cenę, za jaką ty kupujesz tylko jedną, widzisz? Powiedziałem, to jest moja osobista umiejętność. Telma mi je sprzedała. Za pół ceny. A czy to są szyfon? Oczywiście. To dla mnie brzmiało tak samo. Nie widziałem żadnej różnicy. Powiedziała do mnie Billy. Kiedy przybyliśmy do Fort Wayne, zdziwiło mnie, że ona znów musiała kupić parę ponczoch. Powiedziała, tamte dam twojej matce. One są dla starszych kobiet. Teraz powiedziała do mnie, Billy, przykro mi, że wtedy tak postąpiłam. O, to jest całkiem w porządku, kochanie. Ona powtórzyła jeszcze, nie żyj samotnie. Nie wiedziała, co miało się stać zaledwie za kilka godzin. Trzymałem jej ukochane ręce, kiedy aniołowie Boży zabrali ją stąd. Poszedłem do domu, nie wiedziałem, co robić. Położyłem się i w nocy słyszałem jakiś szelest. Chyba mysz w naszym palenisku, gdzie mieliśmy jakieś papiery. Zatrzasnąłem drzwiczki nogą, a obok wisiała jej podomka, podczas gdy ona sama leżała już w kostnicy. Po małej chwili ktoś do mnie zadzwonił i powiedział, Billy, był to brat Frank Broy, powiedział, Billy, twoje dziecko umiera. Powiedziałem, moje dziecko? Sharon Rose, jest tam teraz lekarz i on powiedział, że ma zapalenie opon mózgowych, wyssała to z organizmu swojej matki. Ona umiera. Wziąłem samochód i pojechałem i tam znajdowało się to moje kochane maleństwo, zabrali ją do szpitala. Wyszedłem, aby się z nim zobaczyć. Sam przyszedł i powiedział, Billy, nie wchodź do tego pokoju. Musisz myśleć o Billy Paulu. Ona umiera. Powiedziałem, doktorze, muszę zobaczyć swoje dziecko. Nie, nie możesz tam wejść. On powiedział, ona ma zapalenie opon mózgowych, Billy, i mógłbyś przenieść to na Billy Paula. Czekałem, aż on wyjdzie. Nie mogłem znieść widoku jej śmierci, podczas gdy jej matka leżała już na dole pod opieką zakładu pogrzebowego. Mówię wam, droga człowieka występnego jest twarda. Uchyliłem drzwi i kiedy wyszedł sam, a także pielęgniarka, zszedłem do piwnicy. To był nieduży szpital. Ona była w izolatce, a muchy lasły jej do oczek. Mieli tam siatkę przeciwko komarom i jej oczy były tym przykryte. Miała drgawki, jej mała tłusta nóżka poruszała się w górę i w dół w ten sposób, a także jej małe rączki drgały. Patrzyłem na nią, a ona była już w wieku 8 miesięcy. Dosyć duża, aby wyglądać miło. Jej matka sadzała ją na podwórzu w rajtuzach, kiedy wracałem do domu. Trąbiłem, a gdy podszedłem, robiła gu, 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 sięgając do mnie, wiecie. A teraz moja ulubienica leżała, umierając. Patrzyłem na nią i mówiłem, Sherry, poznajesz tatusia? Poznajesz tatę Sherry? W jej spojrzeniu widać było, że okropnie cierpi. Jedno z jej małych niebieskich ocząt było wywrócone. To malnie rozerwało mi serca. Uklęknąłem i powiedziałem, Panie, co ja zrobiłem? Czy nie zwiastowałem Ewangelii na rogach ulic i nie robiłem wszystkiego, co potrafiłem? Nie kieruj tego przeciwko mnie. Ja nigdy nie nazywałem tych ludzi śmieciem. To ona mówiła o nich śmiecie. Przykro mi, że to wszystko zaszło. Przebacz mi. Nie odbieraj mi dziecka. Ale kiedy się modliłem, coś jakby czarna zasłona opadło w dół. Chciałem, że on mnie nie wysłuchał. To był najtrudniejszy i najbardziej niebezpieczny okres mojego życia. Kiedy powstałem i popatrzyłem na nią, szatan podsuwał mi myśl. Czy znaczy to, że przy tak usilnym głoszeniu Słowa Bożego i przy takim życiu, teraz, gdy chodzi o twoje dziecko, on cię odrzuci? A ja powiedziałem, tak jest. Jeśli on nie może uratować mojego dziecka, to ja nie mogę... Zatrzymałem się. Nie wiedziałem po prostu, co robić. A potem powiedziałem tak, Panie, Ty mi ją dałeś, Ty mi ją odebrałeś. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Jeśli nawet i mnie zabierzesz, i tak będę Cię miłował. Położyłem na niej swoją rękę i powiedziałem, błogosławię Cię, moja kochana. Tato chciał Cię wychować z całego serca. Pragnąłem wychować Cię, abyś miłowała Pana. Ale aniołowie przychodzą po Ciebie, kochanie. Tato weźmie twoje małe ciałko i włoży w ramiona twojej matki. Pogrzebie cię wraz z nią. Pewnego dnia tato spotka się z tobą. Czekaj tam tylko razem z mamą. Kiedy jej matka umierała, jej ostatnie słowa brzmiały: Bill, pozostań na polu pracy dla Pana. Odpowiedziałem, jeśli będę w pracy, gdy on przyjdzie, wezmę dzieci i spotkamy się. Jeśli nie, to będę pogrzebany obok ciebie. Ty potem stań z prawej strony tej wielkiej bramy i gdy zobaczysz ich wszystkich wchodzących tam, wstań i zawołaj: Bill, 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 głośno, jak tylko potrafisz. Tam się spotkamy. Ucałowałem ją na pożegnanie. Dzisiaj jestem na polu walki. To było niespełna 20 lat temu. Jestem umówiony na spotkanie ze swoją żoną i my się spotkamy. Kiedy ta mała umarła, wziąłem ją i włożyłem w ramiona matki i wyprowadziliśmy ją na cmentarz. Stałem tam i słuchałem brata Smitha, kaznodzieja metodystycznego, który na pogrzebie przemawiał na temat popiół do popiołu i proch do prochu. A ja myślałem, i serce do serca. Tak ona odeszła. Niedługo potem, pewnego poranka, wziąłem małego Billiego. On był jeszcze maleńki. On przylgnął do mnie dlatego, a ja do niego, że musiałem być mu, zarówno tatą, jak i mamą. Karmiłem go mlekiem z butelki. Nie mogliśmy sobie pozwolić na to, by palić ogień w piecu przez noc, aby mleko było ciepłe. Więc składłem ją pod moje plecy, aby zachować ją ciepłą przez ciepło mojego ciała. Zżyliśmy się z sobą jak przyjaciele. Pewnego dnia, kiedy zejdę z pola pracy, chcę mu przekazać słowo i powiedzieć: idź, Billy, pozostań przy tym. Niektórzy dziwią się, dlaczego bez przerwy mam go przy sobie. Nie mogę obejść się bez niego. On jest nawet już żonaty. Ja jednak ciągle pamiętam, jak ona powiedziała mi: pozostań z nim. I myśmy przylgnęli do siebie jak kumple. Pewnego wieczora wyszliśmy na tylne podwórko, gdzie ona przygotowywała się, aby go urodzić, gdzie się dusiła i wiecie, dziewczyna. Chodziłem tam od tego starego dębu i z powrotem. On płakał za swoją mamą, a ja nie miałem żadnej mamy, aby móc go do niej zaprowadzić. Złapałem go i powiedziałem: o mój kochany, tato, gdzie jest mama? Czy ty się włożył do tej ziemi? Nie, kochanie, ona ma się dobrze, jest tam w górze, w niebie. Pewnego popołudnia powiedział coś, co mnie omal nie zabiło. Płakał, byłem z nim aż do późnego wieczora. Nosiłem go na plecach i głaskałem w ten sposób. On powiedział: tato, proszę cię, idź po mamę i przyprowadź ją tutaj. Powiedziałem: kochanie, nie mogę przyprowadzić tu mamy. Jezus. On powiedział: powiedz Jezusowi, aby posłał mi mamę, ja ją chcę. Powiedziałem: mój drogi, kiedyś ja i ty pójdziemy i spotkamy się z nią. On zatrzymał się i powiedział: tato. Powiedziałem: proszę. Widziałem mamę w górze na tej chmurce. Moi drodzy, to było zabójcze. Myślałem: ojej, widziałem mamę w górze na tej chmurce. Omal nie zemdlałem. Przytuliłem to maleństwo do swojej piersi, spuściłem głowę, wszedłem do domu. Dni płynęły, nie mogłem tego zapomnieć. Próbowałem pracować, nie mogłem wracać do domu, gdyż to nie był już dom. Chciałem pozostać. Nie mieliśmy nic, tylko te stare, zniszczone meble, lecz było to coś, z czego cieszyliśmy się razem z nią. Pewnego dnia próbowałem pracować w służbie publicznej. Miałem naprawić przewód elektryczny, który zwisał ze słupa. Była wczesna godzina dnia. Wyszedłem na ten słup. Nie mogłem pogodzić się ze śmiercią tego dziecka. Mogłem patrzeć na umierającą żonę, ale to odchodzące dziecko, ta mała kruszynka. Byłem tam u góry, śpiewałem: tam na wzgórzu stał stary szorstki krzyż. Przewody linii wysokiego napięcia schodziły w dół do transformatora, a stamtąd wychodziły przewody wtórne. Ja wisiałem tam u góry, spojrzałem przypadkiem, zobaczyłem, jak słońce wschodzi za moimi plecami. Moje ręce wyciągnęły się w stronę znaku krzyża na tle pagórków. Tak, pomyślałem, to moje grzechy tam go przyprowadziły. Sharon, kochanie, tato tak bardzo chce cię zobaczyć. Jakże chciałbym trzymać cię znowu w swoich ramionach, moje kochane maleństwo. Traciłem panowanie nad sobą, to już trwało tygodnie. Ściągnąłem swoje gumowe rękawice izolacyjne. Tuż koło mnie biegły przewody pod napięciem 2300 V. Wziąłem gumowe rękawice ochronne, powiedziałem: Boże, nie znoszę tego. Jestem tchórzem. Lecz Sherry, tato zobaczy ciebie i mamę już zaraz, za chwilę. Zacząłem ściągać rękawice, aby sięgnąć ręką na te 2300 V. To zupełnie zniszczyłoby całe ciało. Nie zostałoby nawet ani kropli krwi w tobie. Zacząłem tą rękawicę, ale coś się stało. Kiedy przyszedłem do siebie, siedziałem na ziemi z rękami podniesionymi do twarzy i płakałem. Była to Boża łaska. Gdyby nie ona, nie prowadziłbym tutaj tego nabożeństwa z uzdrawianiem. Jestem tego pewien. Był to On, ochraniający swój dar, nie mnie. Udałem się do domu. Zostawiłem pracę, odłożyłem narzędzia. Postanowiłem wrócić do domu. Obszedłem budynek i wyjąłem pocztę ze skrzynki. Było jakby chłodno i wszedłem do środka. Mieliśmy jedno małe pomieszczenie, gdzie sypiałem na pryczy. Mróz wdzierał się do środka. Był też stary piec. Wziąłem i przejrzałem pocztę i pierwszą rzeczą był przekaz jej malutkich oszczędności na Boże Narodzenie. 85 centów dla panny Sharon Rose Branham. Od nowa się zaczęło to wszystko. Byłem gajowym. Sięgnąłem tam do środka po pistolet i wyjąłem go z futerału. Powiedziałem, Panie, nie mogę już dłużej. Umieram. Jestem tak udręczony. Naciągnąłem spust, przyłożyłem do głowy, uklęknąłem na tej pryczy w tym ciemnym pokoju. Powiedziałem, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Pociągnąłem z całej siły za cyngiel, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Ale wystrzału nie było. Pomyślałem, o Boże, czy po prostu rozerwiesz mnie na strzępy, co ja zrobiłem? Nie pozwoliliśmy nawet umrzeć. Rzuciłem broń na podłogę, a on wypalił i strzelił, przeżywając pokój. Boże, dlaczego nie mogę umrzeć i wydostać się z tego? Dalej już nie mogę, musisz to zrobić ze mną. Zwaliłem się na swoje małe, stare, brudne łóżko i wybuchnąłem płaczem. Musiałem chyba zasnąć. Nie wiem, czy spałem, czy to się stało. Zawsze pragnąłem być na zachodzie. Zawsze chciałem mieć taki kapelusz. Mój ojciec za młodu ujeżdżał konie. Ja zawsze życzyłem sobie mieć taki kapelusz. I wczoraj brat Demos Shakarian kupił mi taki kapelusz. W zachodnim stylu. Pierwszy raz w moim życiu. Wydawało mi się, że idę przez prerię i śpiewam tą piosenkę. Połamało się koło odwozu. Na farmie wisi ogłoszenie na sprzedaż. Kiedy tak szedłem, zauważyłem stary, kryty wóz, którym podróżuje się przez prerię, a jego koło było połamane. Naturalnie, przedstawiało to moją złamaną rodzinę. Kiedy się zbliżyłem, zobaczyłem bardzo piękną, młodą dziewczynę w wieku około 20 lat, z jasnymi, rozpuszczonymi włosami, niebieskimi oczami, ubraną w biel. Popatrzyłem na nią, powiedziałem, dzień dobry i szedłem dalej. Ona powiedziała, cześć, tatusiu. Odwróciłem się, powiedziałem, tatusiu? Jak to? Jak może panna, czy mogę być twoim tatusiem, skoro jesteśmy w tym samym wieku? Powiedziała, tatusiu, ty po prostu nie wiesz, gdzie jesteś. A ja powiedziałem, co masz na myśli? Tutaj jest niebo. Na ziemi byłam twoją małą Sharon. Jak to, kochanie? Przecież byłaś jeszcze małym dzieckiem. Powiedziała, tato, tutaj małe dzieci nie są małymi dziećmi, bo tu są nieśmiertelne. Nikt tu się nie starzeje i nie rośnie. Sharon, moja droga, jesteś piękną, młodą kobietą. Ona, mama czeka na ciebie. Tu w górze, w twoim nowym domu. Powiedziałem, w nowym domu? Branhamowie są włóczęgami. Nie mają domów, oni po prostu... Powiedziałem, nigdy nie miałem prawdziwego domu, kochanie. Ale tutaj w górze masz, tato. Nie chciałbym zachowywać się jak dziecko. Ale to jest dla mnie takie rzeczywiste. Kiedy zacznę o tym myśleć, wszystko to wraca znowu na mnie. Powiedziała, tutaj masz, tato. I że pewnego dnia odejdę do niego. Gdzie jest Billy Paul, mój brat? A ja na to, zostawiłem go u pani Broi kilka minut temu. A matka, chce cię zobaczyć. Obróciłem się i spojrzałem, a tam były wielkie, wspaniałe, wielkie pałace. A chwała Boża unosiła się wokół nich. Słyszałem też chór anielski śpiewający Mój dom, słodki dom. Zacząłem wychodzić po długich schodach, śpiesząc się jak tylko mogłem. Gdy dotarłem do drzwi, ona tam stała. W białej szacie, z czarnymi, długimi włosami spływającymi na plecy. Wyciągnęła ramiona, tak jak robiła zawsze, gdy przychodziłem do domu zmęczony z pracy. Wyciąłem ją za rękę i powiedziałem, kochanie, widziałem Sharon tam poniżej. Jest z niej śliczna dziewczyna, nieprawdaż? Powiedziała, tak, Bill. Powiedziała Bill, położyła ręce na moje ramiona, po prostu objęła mnie i zaczęła mnie poklepywać i powiedziała, przestań martwić się o mnie i o Sharon. Powiedziałem, kochanie, nic na to nie mogę poradzić. Powiedziała, teraz Sharon i ja jesteśmy w lepszych warunkach niż ty. Powiedziała, już więcej nie martw się o nas. Przyrzekniesz mi to? Powiedziałem, Hope, tak bardzo tęsknię za tobą i za Sharon, a Billy płacze za tobą bez przerwy. Nie wiem, co mam z nim robić. A ona powiedziała, wszystko będzie dobrze, Bill. Przyrzeknij mi tylko, że nie będziesz już się martwić. Czy nie usiądziesz? Rozejrzałem się, a tam był duży fotel. Przypominam sobie, jak chciałem kupić fotel. Już zbliżam się do zakończenia. Pewnego razu chciałem kupić fotel. Mieliśmy tylko te stare, zwyczajne, drewniane krzesła w zestawie mebli stołowych. Musieliśmy je używać, bo nie mieliśmy innych. A mogliśmy kupić taki miękki fotel z wygodnymi oparciami. Zapomniałem, jak to się nazywa. Kosztował $17. Można było zapłacić jako pierwszą ratę $3, a potem dolara co tydzień. I nabyliśmy jeden z nich. O, kiedy weszłem, pracowałem całymi dniami i głosiłem Ewangelię aż do północy na ulicach, gdzie tylko mogłem przemawiać. Ale pewnego razu zacząłem spóźniać się z opłatami. Nie było nas stać na wszystko, a mijał dzień za dniem, aż w końcu pewnego dnia przyszli po ten fotel i zabrali nam go. Tego wieczora nigdy tego nie zapomnę. Ona upiekła mi ciasto z czereśniami. Biedna moja droga, ona wiedziała, że będę tym przygnębiony. Po kolacji zapytałem, czego ty jesteś dzisiaj taka miła, kochanie? A ona powiedziała, poprosiłam chłopców z sąsiedztwa, aby nazbierali ci trochę dżownic na przynętę dla ryb. Czy nie myślisz, że powinniśmy pójść nad rzekę i połowić ryby przez chwilę? Dobrze, ale... A ona rozpłakała się. Wiedziałem, że coś jest nie w porządku. Domyślałem się, bo już posłali mi zawiadomienie, że przyjdą to zabrać. Nie byliśmy w stanie wysyłać tego dolara tygodniowo, po prostu nie było nas na to stać. Objęła mnie rękami, a ja zajrzałem przez drzwi i zobaczyłem, że fotel zniknął. I teraz tam w górze ona powiedziała, czy pamiętasz ten fotel, Bill? Powiedziałem, tak, kochanie, pamiętam. To właśnie o tym myślałeś, czy nie tak? Masz rację. Powiedziała, otóż tego tutaj z pewnością nam nie zabiorą. Ten jest spłacony. Powiedziała, usiądź na chwilę, chcę z tobą porozmawiać. Powiedziałem, kochanie, nie rozumiem tego. Powiedziała, przyrzeknij mi, Billy, przyrzeknij mi, że już więcej nie będziesz się martwił, ty teraz powracasz. Przyrzeknij mi, że nie będziesz się martwił. Tego nie mogę, Hope. I właśnie wtedy ocknąłem się. W pokoju było ciemno. Rozglądnąłem się i czułem jej ramię wokół siebie. Powiedziałem, Hope, czy ty jesteś tu w pokoju? Ona zaczęła mnie klepać. Powiedziała, czy przyrzekniesz mi to, Bill? Przyrzeknij, że już więcej nie będziesz się martwić. Przyrzekam ci. A gdy poklepała mnie jeszcze 2 lub 3 razy, zniknęła. Wyskoczyłem i włączyłem światło, patrzyłem wszędzie, lecz jej już nie było. Ale wyszła tylko z tego pokoju. Ona nie przestała istnieć, ona żyje w dalszym ciągu. Była chrześcijanką. Jakiś czas temu poszliśmy na grób, Billy i ja, niosąc kwiatki dla jego matki i siostry, było to w poranek wielkanocny, stanęliśmy, a ten brzdąc zaczął płakać. Powiedział, tato, moja mama leży tutaj. Powiedziałem, nie, kochany, nie, jej tutaj nie ma. Nie ma też tu twojej siostry. Tutaj mamy grób przykryty płytą, ale daleko stąd, za morzem, znajduje się otwarty grób, z którego wyszedł Jezus. I pewnego dnia On przyjdzie i przyprowadzi z sobą twoją mamę i siostrę. Jestem dzisiaj na polu bitwy, przyjaciele. Nie potrafię po prostu powiedzieć już nic więcej. Niech was Bóg błogosławi. Skłońmy na chwilę swoje głowy. O, Panie, jestem pewny, że często ludzie nie rozumieją, kiedy myślą, że te rzeczy przychodzą łatwo. Przychodzi jednak dzień, kiedy przyjdzie Jezus i wszystkie te zmartwienia zostaną starte. Proszę, Ojcze Niebieski, byś dopomógł nam, abyśmy byli przygotowani. Dałem to ostatnie przyrzeczenie, kiedy ucałowałem ją w policzek tego poranka, że spotkam się z nią w owym dniu. Wierzę, że będzie stała przy tym słupie i będzie wołała na mnie po imieniu. Byłem wierny tej obietnicy od tego czasu, Panie. usiłując głosić Ewangelię po całym świecie, w najróżniejszych miejscach. Teraz starzejąc się i będąc zmęczony, jestem zużyty. Pewnego dnia zamknę tą Biblię po raz ostatni. O Boże, zachowaj mnie w wierności tej obietnicy. Otaczaj mnie swoją łaską, Panie. Nie pozwól mi patrzeć na sprawy tego życia, lecz żyć dla spraw, które leżą przed nami. Dopomóż mi być szczerym. Nie proszę o wygodne, usłane różami życie. Nie, Panie, skoro mój Chrystus umierał w tak wielkim cierpieniu i wszyscy ci inni umierali także w ten sposób, nie proszę o nic łatwego. Pozwól mi tylko być szczerym, o Panie, prawym. Niech ludzie mnie miłują, abym mógł prowadzić ich do Ciebie. A pewnego dnia, gdy wszystkiemu temu przyjdzie koniec i gdy zgromadzimy się pod tymi wiecznie zielonymi drzewami, chcę ująć ją za rękę i poprowadzić, aby pokazać jej tych ludzi z Angelus Temple i wszystkich innych. To będą wtedy wspaniałe chwile. Proszę, aby Twoje miłosierdzie spoczęło na każdym z nas tutaj. Być może niektórzy z obecnych tutaj, Panie, nie znają Cię nawet. Być może mają kogoś ukochanego tam, za morzem. Jeśli nigdy nie spełnili swojego przyrzeczenia, niechaj uczynią to teraz, Panie. Mając pochylone głowy, zastanawiam się w tym wielkim, ogromnym audytorium tego popołudnia, ilu z Was chce powiedzieć, bracie Branham, ja też chcę się spotkać ze swoimi bliskimi. Mam także swoich ukochanych po tamtej stronie rzeki. Być może przyrzekłeś im, że spotkasz się tam z nimi. Mówiąc, żegnaj swojej matce nad jej grobem. Żegnając swoją miłą siostrę albo ojca lub kładąc kogoś innego do grobu. Może przyrzekłeś tam ich spotkać, a jeszcze w ogóle nie przygotowałeś się na to. Czy nie myślisz, że jest teraz okazja, aby to uczynić? Wybaczcie mi, że się załamałem. Ojej, lecz wy nie zdajecie sobie sprawy, przyjaciele. Nie wiecie, jaka to ofiara. To nie jest nawet odrobina z życiorysu. Ilu z Was chciałoby powstać teraz, przyjść tutaj naprzód do modlitwy i powiedzieć, chcę spotkać się z moimi ukochanymi. Powstańcie i wyjdźcie tutaj. Czy to uczynicie? Jeśli ktoś nie zrobił jeszcze nigdy dotychczas tego przygotowania, niech Cię Bóg błogosławi, Panie. Widzę czarnego człowieka w podeszłym wieku, który tu przychodzi. Inni przychodzą. Przesuńcie się Wy tam na balkonach w górze. Wejdźcie tutaj do przejścia. Albo powstańcie tylko, jeśli chcecie, by wspomniano Was w modlitwie. Dobrze, wstańcie tylko na nogi. Tak jest dobrze. Tań, jeśli chciałbyś powiedzieć, mam ojca po tamtej stronie, mam matkę czy kogoś bliskiego po tamtej stronie. Chcę ich zobaczyć. Chcę spotkać się z nimi w pokoju. Czy chcesz powstać, gdziekolwiek jesteś, wśród siedzących, wstań na nogi. Powstań i powiedz, chcę przyjąć to. Niech Cię Bóg błogosławi, proszę Pani. Niech Was błogosławi tam w tyle. Niech Was błogosławi tam na górze. Niech Pan Cię błogosławi, proszę Pana. Dobrze. Na balkonie, niech Was Pan błogosławi. Wszędzie wokoło. Powstańcie teraz na nogi, do modlitwy. Kiedy Duch Święty jest tutaj i porusza nasze serca, by w nas dokonać skruszenia. Kościół dzisiaj potrzebuje skruszenia. Trzeba nam zejść do domu garncarza. Nasza skostniała teologia domowej roboty nie funkcjonuje czasem jak trzeba. Czego potrzebujemy, to staromodne skruszenie, złamanie, pokuta w naszych sercach, zmiękczenie naszej postawy względem Boga. Czy już wszyscy gotowi powstali? Skłońmy zatem swoje głowy do modlitwy. O Panie, który wyprowadziłeś Jezusa od umarłych, aby wszystkich nas wierzących usprawiedliwić przez wiarę, proszę Cię, Panie, za tymi, którzy stoją, pragnąc przyjąć Ciebie, proszę dla nich o przebaczenie. O Panie, proszę, aby oni przyjęli Ciebie jako swojego Zbawiciela i Króla i Oblubieńca. Być może mają mamę, tatę albo kogoś tam na drugim brzegu. Jedno jest pewne, oni mają Zbawiciela. Niechaj ich grzechy zostaną przebaczone i wszelka ich nieprawość wymazana. Niech ich dusze zostaną omyte w krwi baranka. Niech żyją odtąd w pokoju. A w tym chwalebnym dniu, kiedy wszystko się zakończy, obyśmy zgromadzili się w Twoim domu i byli tam jako niepodzielone rodziny, by spotkać się z ukochanymi, którzy czekają po tamtej stronie. Oddajemy ich Tobie, byś zachował w doskonałym pokoju tych, których serca Ci ufają. Praw to, Panie, kiedy powierzamy ich Tobie w imieniu Twojego Syna, Pana Jezusa. Amen. Niech Was Bóg błogosławi. Jestem pewny, że pracownicy widzą, gdzie stoicie i że zaraz podejdą do Was. A teraz do tych, którzy mają otrzymać karty do modlitwy. Billy, gdzie jest Ginny Leo? Czy tam w tyle? Oni są tu po to, aby za chwilę rozdać karty do modlitwy. Brat zakończy zgromadzenie modlitwą, a karty zostaną rozdane. Będziemy tutaj po krótkiej przerwie, aby modlić się za chorych. Dobrze, bracie.